Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem jest Grzegorz Moj. Zapraszam na audycję Rozmowy Niedokończone. Temat drogi rozwoju polskiej edukacji. Naszym gościem jest pani Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Witam bardzo serdecznie w studiu Radia Maryja.
Witam.
Pani minister, bardzo dziękujemy, tak jak dziękowałem już w Telewizji Trwam, za to, że pani też pośród zajęć wielu, jeszcze trochę niedzieli, a nawet dużą część niedzieli poświęca nam, słuchaczom Radia Maryja tym samym. Myślę, że bardzo ważna jest sprawa edukacji. Wiemy, jak ważnym, czy oczkiem w głowie każdego rodzica, mamy, taty, jest dziecko i to dziecko też w tym procesie edukacji bardzo dużo czasu poświęca na naukę i teraz czy rodzice mogą mieć nadzieję, że szkoła, każdy z elementów tej szkoły edukacji pomoże również rodzicom, którzy z taką troską i miłością podchodzą do swoich dzieci, czy też w jakiś sposób będzie przeszkodą, czy może jakimś chociażby zagrożeniem, gdzieś prowadzi jakiś rozłam, bo tak rozpoczęliśmy też od tego, że no chcielibyśmy usłyszeć coś o podstawie programowej, czy nastąpią zmiany, jaka koncepcja w ogóle edukacji, czy wychowania tego najmłodszego pokolenia, z którą przychodzi Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj konkretnie pani minister też ten zamysł i to chce wprowadzać w życie.
Ojciec tak sympatycznie dziękował mi za czas poświęcony na spotkanie w Telewizji Trwami, w Radiu Maryja, a ja powiem, że z największą przyjemnością, dlatego że tutaj nawet jeżeli ktoś się nie zgadza, potrafi zadzwonić i uargumentować swoją niezgodę, a im więcej takich głosów w dyskusji nad polską edukacją, tym lepiej, dlatego że rzeczywiście planujemy zmianę systemu edukacji, dlatego że wszyscy powszechnie mają wrażenie i dowody, że coraz mniej rzeczy ze sobą się zgadza, nie ma pomysłu na całościową edukację młodego człowieka, niezadowoleni są nauczyciele, niezadowoleni rodzice, samorządy denerwują się i chcą mówić wszystkim, że szkoła jest za droga, dlatego nie warto tych szkół utrzymywać. Ponieważ dobrnęliśmy już do takiego momentu, to mam nieodparte wrażenie, że teraz albo nigdy, to znaczy trzeba zrobić inwentaryzację systemu, który no, działa już kilkanaście lat. Trzeba przejrzeć podstawy programowe, podręczniki. Świat się zmienia, otoczenie się zmienia, rodzice się zmieniają, dzieci mają coraz inne potrzeby.
Mówimy chociażby o tej zmianie, że powstało gimnazjum, tak? Że ta szkoła się trochę zmieniła. Mamy 1, 6, 7, 9 i później 3 lata na przykład liceum.
Tak, ale to jest też kwestia patrzenia na młodego człowieka. Czy my chcemy wychowywać tylko i wyłącznie indywidualistów, którzy dążą do zaliczania kolejnych testów i nie są gotowi do studiowania? Czy też myślimy o człowieku nowoczesnym, który świetnie posługuje się technologiami informatycznymi, wchodzi na rynek pracy pełen pomysłów i odwagi, ale jednocześnie jest człowiekiem spełnionym i wiedzącym o swojej wartości, to znaczy z kręgosłupem odróżniającym to, co dobre od tego, co złe, znającym swoją historię. Rzeczywiście zaczynamy edukację od dwóch, wydaje się, najważniejszych miejsc. Po pierwsze, mówimy jednoznacznie, że nie możemy uczyć w taki sposób, jak to wygląda w tej chwili, polskich licealistów. Licea powinny być czteroletnie. W tej chwili powszechnie już się mówi, że liceum stało się kursem przygotowującym do matury, a niektóre uczelnie zastanawiają się nad tak zwanym rokiem zerowym na studiach po to, żeby przygotować sobie studentów do prawdziwej edukacji. Jednocześnie widzimy, że mimo intensywnej pracy, bardzo wielu pieniędzy, mówimy o setkach milionów złotych, które miały zmienić edukację w szkolnictwie zawodowym. Dalej jest rozbieżność pomiędzy tym, czego oczekuje rynek, a to, czy w jaki sposób uczeni są młodzi ludzie. I to jest ten ważny element, który mówi, jakiego młodego człowieka chcemy dać wspólnocie, obywatelom, rodzicom, a przede wszystkim jakiego młodego człowieka chcemy dać jemu samemu. I z drugiej strony mamy powszechną wiedzę, wiedzę udokumentowaną, dowody, badania naukowe, które mówią jednoznacznie, że to w jakiś sposób uczymy maluchy, nasze małe pociechy, to znaczy w przedszkolu i w nauczaniu 1-3 decyduje o tym, w jaki sposób on funkcjonuje w systemie. Dlatego jedna z pierwszych naszych ustaw, które zostały już podpisane przez prezydenta, wchodzą w życie, to ustawa o tym, że rodzic decyduje o tym, czy 6- czy 7-latek idzie do szkoły. To bardzo dobra ustawa, która rzeczywiście oddaje wolność rodzicowi. I uwaga, proszę Państwa, samorządy będą próbowały Was przekonać o tym, że to jest ustawa zła, że będą kłopoty z jej realizacją, to państwo zdecydują, gdzie wasze dziecko będzie się uczyć. Bo zauważcie, że tak zwana zerówka to wreszcie powrót do nauki właśnie w wieku 6 lat. Czyli naprawdę utrzymaliśmy 6 lat jako ten wiek, w którym dziecko zaczyna edukację. Ale ma zaczynać edukację tam, gdzie rodzice zdecydują. To znaczy albo w przedszkolu, albo w szkole, albo w oddziale przedszkolnym. Szkoły muszą być gotowe na przyjęcie małych dzieci. Nauczyciele muszą być gotowi. Dziecko ma prawo o różnych porach chcieć usiąść, położyć się, ma prawo do korzystania z zaplecza sanitarnego, dostosowanego do jego wielkości, do jego umiejętności. I nie może być tak, że nawet kiedy nauczycielka mówi po pół godzinie, a nie 45 minutach, że możecie się pokręcić, już przestaliśmy się uczyć, to nawet nie może wyjść na korytarz, dlatego że zaburza rytm pracy innym dzieciom. Jednocześnie ta ustawa dała możliwość w dwóch wypadkach, w dwóch rocznikach, które to były przymuszone do pójścia do szkoły, że rodzic może do 31 marca po prostu powiedzieć, moje dziecko jeszcze raz będzie chodziło do pierwszej klasy. I nie ma to nic wspólnego z jakimś upokorzeniem, że dziecko będzie kończyło, że dziecko będzie jeszcze raz chodziło do tej samej klasy. Dlatego, że widzimy już te roczniki, które kończą przymuszone do tego, żeby pójść do szkoły w wieku 6 lat. Widzimy, co się dzieje z 9-latkiem, który rzeczywiście ma duże kłopoty. Czuje się gorszy, nie nadąża, nie ma dla niego czasu. Choć oczywiście nauczyciele robią wszystko, jak zwykle zresztą, żeby bez względu na to, jak system edukacji wygląda, żeby po prostu przy tym małym dziecku być.
A jeżeli mogę wejść w słowo odnośnie tych małych dzieci, przedszkole i pierwsza, trzecia klasa, kwestia jakiegoś programu, bo jeżeli mówimy o tej zmianie programowej, czytałem kiedyś taką wypowiedź metodyka nauczania początkowego, tak, który oceniał ten rządowy, dotychczasowy podręcznik, no to nie, że zostawił, nie zostawił suchej nitki, tylko mówił, że no, podręcznik wymaga od dzieci więcej niż są w stanie w tym wieku na przykład osiągnąć, czy pojąć, że to jest troszeczkę takie no, przekraczające zdolności dzieci.
No właśnie dlatego zaczynamy dyskusję też, i zaraz o tym powiem, nad podstawą programową. Ale my we wrześniu jesteśmy gotowi z podstawą programową do zerówki. Właśnie dlatego 6-latka, który nie poszedł do szkoły i systemowo będziemy zmieniać nauczanie 1-3. Tam rzeczywiście trzeba dokonać rewizji, połączyć to z zerówką, żeby to było spójne. Trzeba przeglądnąć nie tylko podstawy programowe, ale również podręcznik. Dlatego od lutego do końca czerwca będziemy dyskutować nad zmianą podstawy programowej, ale nie tylko. 31 grudnia zaprosiłam ekspertów dobrej zmiany, tak ich nazwaliśmy, żeby zgłaszali się na stronach MEN-u do pracy na rzecz recenzowania tej podstawy programowej i jednocześnie do złożenia takiej gotowości nad pisaniem nowej podstawy programowej. Już w tej chwili mamy ponad 1100 ekspertów dobrej zmiany. 22 stycznia zamykamy listę, podzielimy na różnego rodzaju grupy, wyznaczymy koordynatorów i to będzie grupa stała, która będzie w ciągu tego roku, na pewno do końca czerwca, analizowała podstawy programowe. To, na czym nam zależy, to na bezwzględnej ciągłości, na takiej elastyczności całego systemu, że cokolwiek się będzie tam później działo, jak będą poszczególne etapy wyglądały, ile one będą liczyły, to żeby zawsze była spójna ta podstawa programowa i pamiętała o tym, że dziecko zaczyna się uczyć w wieku 6 lat. I rzeczywiście to jest jedna rzecz. Druga to od lutego do końca czerwca będziemy organizować szereg konferencji, spotkań, dyskusji, tak naprawdę każdego z każdym. Dlatego, że ostatni 2 miesiące, kiedy zostałam ministrem edukacji, spotykałam się z najprzeróżniejszymi środowiskami, rodzicami, nauczycielami, młodzieżą, kościołem, przedstawicielami różnego rodzaju organizacji, związkami zawodowymi, dyrektorami.
Bo nieraz ludzie boleją tak, że ten namysł społeczny jakoś jest gaszony albo dystansowany. A tu pani minister mówi, że jednak będą różne strony zapraszane jako
dlatego,
też partnerzy.
Że po prostu z tych rozmów, z tych wszystkich wystąpień, pism, które do mnie trafiają, wynika, że tak naprawdę w około 140-160 obszarach musimy coś zmienić, bo gdzieś system nie działa. I mówię tutaj o pieniądzach, mówię tutaj o roli nauczyciela, pozycji nauczyciela, mówię tu o podstawie programowej, podręcznikach, o nauczaniu domowym, niepublicznych, o młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, o szkolnictwie specjalnym, który jest takim naszym oczkiem w głowie, dlatego że chcemy na nowo zupełnie przedstawić propozycję wyliczania subwencji właśnie dla szkół specjalnych. Będą nie tylko eksperci, ale również w wypadku szkolnictwa specjalnego będą dobrani rodzice, którzy na co dzień wiedzą i są najlepszymi ekspertami, czego potrzebują ich dzieci. Więc proszę zauważyć, obszarów, które dotykamy, jest bardzo wiele, a tak naprawdę dotykamy całej edukacji, bo to, na czym nam zależy, kiedy zabieramy się do zmiany. Przecież przedstawiliśmy program, niektórzy są zaskoczeni, że ten program realizujemy. On jest przemyślany i bardzo spójny, ale im więcej usłyszy się głosów, uwaga, nawet najbardziej krytycznych, tym bardziej wyeliminuje się w zmianie i podstaw, i podręczników, i awansu zawodowego nauczyciela, i liczeniu pieniędzy, zagrożenia, które mogą się pojawić. System edukacji, generalnie szkoła nie lubi takich zawirowań, a my chcemy przeprowadzić tę zmianę tak, żeby nie zauważyło tego dziecko, rodzice, a nauczyciele, żeby się czuli bezpiecznie. Ja zresztą pokazuję swój szacunek i pokazuję, że jestem odpowiedzialna za nich, bo już przeprowadziliśmy 2 ustawy, to rzeczywiście jest dosyć duże tempo. W tej ustawie o 6-latkach między innymi mówimy o wecie kuratora, jeżeli chodzi o likwidację szkół. Generalnie o tym, że kuratorium i nadzór pedagogiczny powinien być w szkołach. Będziemy zmieniać też całą ustawę. Ale w tej chwili rozpoczęliśmy już pracę, projekt ustawy jest w uzgodnieniach między rządowych, który wreszcie mówi o tym, że godziny karciane, czyli obowiązkowe, darmowe godziny, które musiał wypełnić nauczyciel, nawet jak był chory, to musiał je odpracować, są likwidowane. Jednocześnie za moment przyjdzie ustawa, która będzie mówiła o tym, że nie ma testu po 6 klasie. W 2017 roku rozstajemy się z testem po 6 klasie. I mówimy tam też w tej ustawie, porządkujemy kwestię odwołań od decyzji okręgowej komisji egzaminacyjnej dotyczącej wyniku maturalnego. Maturzyści jako młodzi obywatele nie mogą być w ten sposób traktowani, że nie mają prawa do tego, żeby odwołać się od wyników matury. Myślimy o powołaniu niezależnych ekspertów, którzy będą przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Panie ministrze, przy tej dobrej zmianie, przy tym, o czym pani mówi, i tej debacie, która ma być podjęta już za kilka dni, no pojawiły się też takie głosy, MEN wygłasza, raczej wygasza wygaszanie gimnazjów, a druga sprawa, MEN obcina pieniądze na edukację domową.
O wygaszaniu gimnazjum będziemy mogli powiedzieć po zakończonej debacie, bo uczciwie o tym powiedziałam, i nawet w moim ulubionym Radiu Maryja i w telewizji Trwam. Muszę trzymać język za zębami i oddać te dyskusje o systemie edukacji, tak jak powiedziałam, społeczeństwu. Jeżeli chodzi o emocje związane z wygaszaniem gimnazjum, to chcę po pierwsze uspokoić nauczycieli. W żadnym rozwiązaniu, w żadnym pomyśle na zmianę systemu edukacji nie ma czegoś takiego, co spowoduje fakt utracenia pracy przez nauczycieli. Przypominam, że liczba dzieci będzie za każdym razem taka sama. Liczba oddziałów będzie taka sama, a jednocześnie mówimy o tym, że w wypadku zmiany podstawy programowej, szczególnie w liceum, bo to też jest bardzo ważny element tego systemu, będziemy, mam nadzieję, od września tego roku szkolnego, który będzie 2016-2017, dokładać lekcje historii, a w przyszłości przy zmianie podstawy programowej również fizyki, matematyki czy chemii. To oczywiście zdecydują eksperci, fachowcy, którzy mają się tym kształceniem ogólnym zająć. Jeżeli będą jakiekolwiek zmiany systemu, kolejnych etapów, bo proszę Państwa, my nie możemy patrzeć na kolejne etapy osobno. My musimy patrzeć na kilkanaście lat wspólnej edukacji. 12 lat. Jeżeli mówimy o 4-letnim liceum, to rzeczywiście jest duży kłopot w tym, co jest między liceum a szkołą podstawową. Ale największa nasza troska to o to, żeby rzeczywiście uzyskać efekty edukacyjne, bo system edukacji został stworzony dla dziecka. My tam nauczyciele, rodzice, samorządy i Ministerstwo Edukacji pełnią funkcję usłużną. My mamy zrobić wszystko, żeby jak najlepiej wykształcić młodego człowieka. W związku też z tym, przy wszystkich rozwiązaniach szukamy takich również zapisów ustawowych, które byłyby gwarancją dla nauczycieli. Nauczyciele w odpowiednim momencie zobaczą projekty ustawy. On później znowu pójdzie do konsultacji społecznych i rzeczywiście mam nadzieję, że będziemy krytycznymi, ale partnerami w dyskusji. Druga kwestia, o której ojciec mówił, to jest nauczanie domowe. I rzeczywiście w subwencji oświatowej zmieniliśmy wagę, tak to się mówi. To znaczy o 40% jest mniej pieniędzy na nauczanie domowe. Ale proszę Państwa, musimy sobie wyjaśnić, co to jest nauczanie domowe i czym skutkuje takie obniżenie subwencji. Nauczanie domowe to prawo rodzica do tego, żeby edukował sam dziecko w domu. Nigdy rodzic nie otrzymuje żadnych pieniędzy i nie otrzymywał ani dziecko. Pieniądze otrzymuje szkoła, do której przypisany jest młody człowiek, który jest uczony przez rodziców. To taka prywatna edukacja, taka, do której rodzice mają prawo, jeżeli nie akceptują systemu edukacji. I jednocześnie z tego przypisania do określonej szkoły wynika kilka kwestii, za które państwo płaci. Przypominam, że w Konstytucji mówimy o bezpłatnej edukacji i na tę bezpłatną edukację państwo z podatków swoich obywateli płaci. W ustawie mówimy, czy w ustawie jest zapisane, że pieniądze, które mają być zabezpieczone przy nauczaniu domowym, to są pieniądze dla szkoły na organizację zajęć, uwaga, dodatkowych i na egzaminy. To są ważne pieniądze, dlatego że w wypadku egzaminów po każdym roku trzeba sprawdzić tę edukację domową, tę edukację prywatną, a jednocześnie mieć świadomość, że na którymś etapie dziecko musi elastycznie wejść do systemu, jeżeli rodzice no, w którymś momencie powiedzą, że już na tym etapie albo dziecko jest gotowe, albo oni już na tym etapie nie są w stanie edukować samodzielnie, albo po prostu dziecko chce wejść do systemu. I drugie ważne wydarzenie w tym prywatnym nauczaniu to są właśnie zajęcia dodatkowe po to, żeby dziecko z grupą rówieśniczą nie traciło kontaktów i bardzo praktyczne, bo przecież w nauczaniu domowym trudno sobie wyobrazić halę sportową przy prawda, jakichś tam miejscach, gdzie w domu czy przy domu, tak żeby rzeczywiście móc uczestniczyć w tych zajęciach sportowych. Ponieważ do tej pory było tak, i to oczywiście w którymś momencie zmieniono, analizujemy tę całą sytuację, okazało się, że pieniądze, które są przeznaczone na ucznia, który jest od rana do wieczora w szkole, razem z zajęciami wyrównawczymi, dodatkowymi, z egzaminami, z logopedą, prawda, i tak dalej, są takie same jak na nauczanie domowe, czyli na zajęcia dodatkowe i na egzaminy. W sposób logiczny widać, że zupełnie inne są to pieniądze i te, które są w budżecie i w subwencji, są wystarczające, nawet powiedziałabym, są z dużą nadwyżką, żeby zapłacić za zajęcia dodatkowe i za egzaminy. Natomiast oczywiście bardzo wiele osób się zdenerwowało, zresztą opinia publiczna myślała, że rzeczywiście zabieramy to nauczaniu domowemu, czy zabieramy rodzicom. Nic podobnego, ale oczywiście na to zaniepokojenie odpowiedziałam właściwie w ciągu półtora tygodnia. Spotkaliśmy się i z rodzicami, i z organizacjami, i ze stowarzyszeniami po to, żeby powiedzieć sobie, że ten system się trochę zdegenerował, musimy znaleźć nowe rozwiązania, zastanowić się, w jaki sposób powinno to być finansowane. Dlatego, że również ten system został wykorzystany przez ludzi, którzy znaleźli dobry sposób na zarabianie pieniędzy. My mamy kilka takich przykładów, gdzie w bardzo małych gminach teoretycznie 900 osób jest w nauczaniu domowym. To absurd i nieprawda. Dlatego, że przy dwóch sprawdzeniach już widzieliśmy, że na terenie danej gminy jest zarejestrowane stowarzyszenie, które jest stowarzyszeniem z Warszawy. I po to się zarejestrowało w gminie, żeby dostać jeszcze dodatek wiejski. Mówimy o 900 uczniach i wynajętych dwóch salach na tak zwane zajęcia dodatkowe w szkole publicznej i wizytatora, który bezskutecznie przez dwa tygodnie próbował nawiązać kontakt z dyrektorem tego stowarzyszenia po to, żeby sprawdzić, jak te zajęcia dodatkowe są organizowane. Oczywiście mówiąc o nieprawidłowościach, nie można być nieuczciwym w stosunku do fantastycznych rodziców, którzy są doskonałymi edukatorami i którym zwyczajnie trzeba pomóc, właśnie zabezpieczając te pieniądze na zajęcia dodatkowe i egzaminy. Dlatego mam nadzieję, że ta grupa, która razem z panem ministrem Kopciem, bo mamy nowego wiceministra, dotrze się i jakoś wydyskutuje takie rozwiązania, które będą satysfakcjonować obie strony, a jednocześnie uszczelni system i nie dopuści do tego, żeby dochodziło do patologicznych sytuacji.
Likwidowanie szkół, bo z tym też się pewnie nie tylko samorządy będą borykały, czy borykają się, zawsze to jest też i bolesne, czy mogą ludzie liczyć na jakichś sprzymierzeńców, na przykład kuratora, czy na ministerstwo, czy to są już sprawy pod młotek i koniec?
No nie. Właśnie to, co najbardziej boleśnie przeżywamy, to likwidacja szczególnie bardzo małych, wiejskich szkół. I duże odległości, i dowożenie sześciolatków, który musi wstać czasami o 6 albo i wcześniej, żeby się zorganizować i dojechać do szkoły, a przy dwuzmianowości, tu jesteśmy, proszę Państwa, kuriozum, ewenementem w całej Unii Europejskiej, właściwie nigdzie nie ma zmianowości. Wystąpiła ona tylko w Polsce, gdzie kumuluje się dzieci w jednym budynku, żeby oszczędzać. Rzeczywiście, po pierwsze, teraz to, co możemy bardzo szybko zrobić, to daliśmy tak zwane weto kuratorowi, który musi dokonać głębokiej analizy i przypilnować, żeby szkoły nie były likwidowane, rozsądnie przeanalizować całą sytuację, przede wszystkim jeżeli chodzi o dobro dzieci. I jednocześnie podczas tej dyskusji w 2016 roku, kiedy mówiłam, że będziemy patrzeć, czy dobrze są liczone pieniądze, bo subwencja oświatowa, czyli to, co dajemy na szkoły, na prawda, pensje nauczycieli, na edukację dzieci, na różnego rodzaju zadania, tak naprawdę nie była inwentaryzowana od 2003 roku. Proszę zobaczyć, mamy rok 2016. Tak jak powiedziałam, świat się zmienił, otoczenie się zmieniło. Trzeba rzeczywiście przyjrzeć się temu tak, żeby wzmocnić dodatkowymi środkami te małe wiejskie szkoły. Ale do tego potrzebna jest właśnie ta debata i inwentaryzacja. Takie analityczne rozstrzygnięcia, dyskusje toczą się w Ministerstwie Edukacji. Będziemy je pokazywać, dlatego że to, z czym, proszę Państwa, będziemy się musieli zmierzyć i mierzymy, to dramatyczny niż demograficzny. Zanim zaczną działać te instrumenty, które są proponowane przez panią premier Beatę Szydło, jak 500+, który już niebawem projekt jest konsultowany społecznie, za moment trafi pod obrady Sejmu, to musimy pokazać, że dziecko jest dla nas najważniejsze, po to, żeby rzeczywiście odzyskać wiarę rodziców, żeby chcieli rodzić dzieci, wychowywać dzieci. I pokazywanie dbałości o szkołę i konstruowanie takiej szkoły marzeń. Trudno, być może trzeba będzie ją konstruować przez kilka następnych lat, bo niczego się nie uda zrobić natychmiast. Jest powodem naszej troski i tego, żeby rzeczywiście popatrzeć na te małe szkoły i szczególnie te szkoły docenić.
Bardzo dziękuję. Ja zaproszę może naszych słuchaczy. Drodzy Państwo, czekamy teraz na Państwa głosy. Drogi rozwoju polskiej edukacji to temat rozmów niedokończonych. Gościem jest dzisiaj pani Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Telefony do studia, do Radia Maria 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla tych, którzy odbierają program Radia Poza Polską, 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Proszę, pamiętajmy o tym, by wyłączyć radio, gdy się połączymy. Można się przedstawić, przywitać i oczywiście do sprawy, do tematu.
Były czerwone maki na szczycie i krótki rozkaz, musicie, musicie. Był los tułaczy, tułaczy życie. A Polska w sercach, gdzieś w obcym świecie. Poznałem kiedyś tę drugą Polskę. Tam na obczyźnie chłopaki swojskie nosili w sobie jedno marzenie, że kiedyś wrócą na polską ziemię, a tu nad Wisłą we zwolnym kraju przyszło żyć jakby na dróg rozstaju. Niby też Polska, lecz jaka Polska? Bogu w sercach nadzieję swe niosła. się Chopina, wierzbach Mazowsza, w ogniu historii dumna i wzniosła wciąż w naszych sercach ta nasza Polska.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Barbara z Łodzi.
Prosimy.
Pozdrawiam serdecznie panią minister i ojca prowadzącego.
Dziękujemy.
I chciałam zapytać z sześciolatkami, z zerówkami. Mianowicie w Łodzi jest taka propaganda, bo uważam, że to jest propaganda. Między innymi w Gazecie Wyborczej, w wydaniu lokalnym. Tak samo w środowisku nauczycieli, w środowisku na przykład Uniwersytetu Medycznego, żeby posyłać dzieci do pierwszych klas. Nie posyłać do zerówek, bo wtedy nauczyciele stracą pracę i tych nauczycieli będzie bardzo dużo. Przedszkola nie bardzo kwapią się, takie gdzie chodzi mój wnuczek, nie bardzo kwapi się do zorganizowania zerówki. I chciałabym się dowiedzieć od pani minister, jaka jest nasza siła, bo nie chcemy ani propagandzie ulegać, a przede wszystkim dbać o dobro naszych dzieci. Jaka jest możliwość wyegzekwowania od przedszkoli pobytu dziecka, które chodzi w tej chwili do pięciolatków, pobytu w zerówce? Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani.
Bardzo dziękuję. Poruszyła pani rzeczywiście bardzo ważną kwestię, dlatego że sześciolatki stały się zakładnikami polityków. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o takie miasta jak Łódź, Warszawa, jest zmasowana akcja propagandowa, mówiąca o tym, że nieważne, że ustawa daje rodzicom możliwość, my i tak przymusimy was, żeby dzieci wysłać do pierwszej klasy. To po pierwsze ma charakter polityczny, po drugie finansowy. To znaczy, te duże samorządy mają poważne kłopoty finansowe, chcą sięgnąć po pieniądze europejskie z nowej perspektywy, a zadłużyły się w sposób niewyobrażalny i zaczynają sugerować, że ponieważ subwencja oświatowa na dzieci w szkole jest dużo większa niż dotacja do przedszkola, no to po co mają inwestować w dzieci, skoro mogą na tych dzieciach zaoszczędzić? Chcę wszystkim państwu przypomnieć, że państwo składają się na podatkami, na organizacje szkoły w samorządach. Ustawa o samorządzie jest bezwzględna. Po pierwsze mówi o tym, że samorząd powstaje po to, żeby być tam, gdzie innym się nie opłaca. Po to bierze państwa podatki. Mało tego, ma zadanie własne i zadanie, do którego jest zobowiązany, mianowicie do prowadzenia szkół publicznych, jak również do, i to jest zadanie własne, przedszkoli i żłobków. 8 lat propagandy, a nie budowania i przygotowywania się do tego, żeby przyjąć maksymalną liczbę dzieci do przedszkoli, nie budowania tych przedszkoli, spowodowały, że rzeczywiście ich zachowanie jest definicją tego, co się wydarzyło i podsumowaniem tego, co się wydarzyło przez 8 lat. Tylko te duże samorządy, między innymi Łódź i Warszawa, niech przeczytają nasz program, bo rzeczywiście już widzą, że jesteśmy pierwszą partią, która swój program wyborczy realizuje. Mianowicie poważnie zastanawiamy się nad subwencjonowaniem przedszkoli po to, żeby ten samorząd wesprzeć. Ale też nie może być tak, że samorząd mówi swoim mieszkańcom: słuchajcie, ja wybuduję basen, do którego wezmę kredyt na 20 lat, bo nie mam pieniędzy, będę musiał ten kredyt spłacać, a jednocześnie właściwie żaden basen tak do końca się nie finansuje, więc będę musiał dokładać również do tego basenu i mnie się to opłaca, nie opłaca mi się prowadzić szkoły. Subwencja oświatowa, proszę państwa, w większości wypadków w tych miejscach, w tych szkołach, na które przeznaczana jest subwencja, jest właściwie wystarczająca. Natomiast samorządy, mówiąc o tym, że dopłacają do edukacji, mówią i włączają do tego przedszkola i żłobki, które to są ich zadaniem własnym. W związku z tym, że rzeczywiście, ja się spotkałam z przedstawicielami wszystkich dużych miast, mówiąc im, że bardzo nieuczciwi są w tych wszystkich swoich propagandowych zachowaniach, bo przecież nic się nie wydarzyło w liczbie dzieci. Sześciolatki mają obowiązek chodzić do zerówki. W związku z tym wszystkie przedszkola muszą zapewnić im miejsce, tak samo jak temu właśnie pięciolatkowi, który idzie do zerówki, bo to wynika z ustawy. Jednocześnie jest jedna wielka awantura i krzyk, że nie będzie miejsca dla trzylatków. No proszę Państwa, po pierwsze Platforma Obywatelska i PSL w ustawie powiedziały, że to prawo trzylatek nabywa bezwzględnie, uwaga, we wrześniu 2017 roku. Więc to jest kolejna nieprawda, która pojawia się w mediach. A jednocześnie mówi się, że zabraknie miejsc w przedszkolach. No znowu, w 2013 była największa kumulacja dzieci w przedszkolach i żłobkach i wtedy miejsc starczyło. W tej chwili mamy dzieci bardzo, o wiele mniej. W związku z tym ze wszystkich analiz wynika, że te miejsca w przedszkolach są. I oczywiście największa, czyli macie Państwo prawo się domagać. Nie, moje dziecko zostaje w przedszkolu, będzie chodziło do zerówki, trzeba te klasy uruchomić, dostaną przedszkola, podstawy programowe będą pracowały z dziećmi. I teraz kolejna kwestia, strach i obawa nauczycieli. No proszę Państwa, w tym roku, przy tej ogromnej kumulacji, bo poszły dwa roczniki, nie 350 tysięcy, tylko grubo ponad 500 tysięcy dzieci. W związku z tym no, nie było tylu nauczycieli. Trzeba było dotrudnić nowych 13 tysięcy etatów, które i tak za moment no, wygasałyby po ukończeniu 1-3. To też trzeba uczciwie powiedzieć. W związku z tym, że nauczyciele w nauczaniu 1-3 kończą takie same, mają takie same przygotowanie jak nauczyciele przedszkoli. W związku z tym, jeżeli liczba dzieci nam się nie zmieniła, no to te dzieci na którymś etapie są, albo w szkole, albo w przedszkolu. W związku z tym będzie tam nauczyciel, ten, który miał uczyć w szkole. I wreszcie na koniec, razem z rodzicami, właśnie z dużych miast, z Warszawy, postanowiliśmy, że w najbliższym czasie uruchomimy to, co obiecałam, że będziemy wspierać rodziców w tych decyzjach. Jakąś stronę, czy jakąś informację, czy będziecie mogli Państwo pisać do Ministerstwa Edukacji Narodowej, wskazując konkretne przedszkole, konkretną szkołę, konkretne miasto, które będzie próbowało w ten sposób no, stanąć przeciwko wolności w decyzji rodziców. Decyzje rodziców są najważniejsze. Nauczyciel przedszkola jest doskonałym partnerem. On Państwu powie, jeżeli macie takie życzenie, to macie prawo, a przedszkole obowiązek do tego, żeby zapewnić. I mówi do pani matka, której dwójka dzieci już dorosłych kobiet została przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zdiagnozowana jako gotowe w wieku 6 lat do pójścia do szkoły. Nie podjęłam takiej decyzji, dlatego że mimo, że były to dzieci liczące, piszące i czytające, to miały potrzebę wieczorem zaśnięcia u boku mamy po przeczytaniu wspólnej bajki. Ja to uszanowałam i proszę Państwa, jestem dumna ze swoich córek i nigdy nie żałowałam tej decyzji. Więc trzymam za Państwa kciuki i będę wspierała na każdym kroku. Ten rocznik rzeczywiście będzie trudny i będzie trudny dla Państwa, będzie trudny również dla Ministerstwa Edukacji, ale z pełną konsekwencją, zgodnie z założeniami, doświadczeniami, opiniami psychologów, bo oczywiście tutaj naukowcy się podzielili. Jedni są takimi, którzy uważają, że dziecko powinno do szkoły pójść jak najwcześniej, inni, że powinno być w przyjaznych warunkach. I też nie słuchajcie, proszę Państwa, demagogii, że cała Unia Europejska wysyła dzieci w wieku 6 lat do szkół, w Wielkiej Brytanii nawet w wieku 4 lat. To jest zupełnie inna szkoła. W Wielkiej Brytanii od 4 do 7 lat się, proszę Państwa, bawi. Bardzo często nawet nie ma tam ławek. To tak naprawdę przedszkole w ten sposób nazwane. W krajach skandynawskich zaczyna się ten wiek szkolny w wieku 7 lat. Naprawdę mamy prawo stanowić takie zasady, jakie chcemy. Żadne zobowiązanie traktatowe czy jakaś umowa nie mówi o tym, jak my organizujemy sobie system edukacji. A jeżeli, proszę Państwa, dopracujemy się wspólnie takiego modelu szkoły, w którym nie ma dwóch zmian, gdzie dzieci nie kończą o 18, gdzie nauczyciel ma do dyspozycji swój gabinet, w tym gabinet tablicę multimedialną, komputer, to dziecko będzie mogło odpocząć w tej klasie. Będzie miało swoje miejsce, swoją szafkę, a nauczyciel będzie mógł dysponować nie na przerwie, nie w pokoju nauczycielskim, tylko swoim gabinetem, żeby wytłumaczyć, wyjaśnić, zostać po lekcjach, no to rzeczywiście wtedy można mówić o tym, że to jest szkoła przyjazna dla maluchów. Daleko nam jeszcze do tego. Najbardziej przyjazne są oczywiście szkoły wiejskie, bo tam jest dużo mniej dzieci. Ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, średnia liczba dzieci w krajach europejskich to jest 20, 25 na różnych poziomach. No u nas w Polsce rzeczywiście więcej niż 25 osób w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie nie ma, ale my się musimy do tego przyzwyczaić. Mamy dramatyczny niż demograficzny. W związku z tym dbajmy o nasze dzieci i nie mówmy o tym, że dziecko to koszt, to inwestycja. Po to państwo płacą podatki tym samorządom i państwu, żeby rzeczywiście dogadało się, jak wspólnie służyć dziecku w systemie edukacji.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie panią minister i ojca Grzegorza Marcin z Morąga.
Dziękujemy.
Na początku mam takie pytanie, bo tak pani minister w sumie tak można powiedzieć nie znam, ani też nie czytałem może więcej nic o pani i mam takie pytanie, czy pani minister jest osobą wierzącą? Jeżeli tak, to chciałbym wiedzieć po prostu może jak wierzącą, czy nie jest to czasem osoba wierząca, no czy nie jest pani wierzącą na przykład jak był nasz prezydent, który podpisywał konwencję przemocową, która wiadomo wprowadzała straszną ideologię gender. Nie jest to żadne podchwytliwe, czy jakieś podstępne pytanie, a wysnuło ono mi się po prostu z troski o moje dzieci, bo uważam i jesteśmy tu przekonani z żoną, a mamy trójkę małych dzieci, że nic piękniejszego i nic ważniejszego Bóg nam nie powierzył jak dzieci, jak ich wychowanie, aby po prostu trafiły do nieba jako święte. Więc to jest bardzo ważna sprawa, nawet w tych intencjach modlimy się o Bożą edukację. A drugie pytanie mam takie, jak to jest, mam ten zaszczyt właśnie dowiedzieć się z pierwszych źródeł, jak to jest z tą edukacją domową? Bo mieszkamy niedaleko takiego miasta Morąg, dokładnie 5 kilometrów, to jest wieś. I tutaj jest wiejska szkoła we wsi obok, ale właśnie chciałbym się dowiedzieć, jak to jest z tą edukacją wiejską. Czy można to po prostu jakby bez problemu iść, zgłosić, że ja chcę uczyć w domu i uczę, czy po prostu trzeba jakieś kryteria, wymogi spełnić i do którego roku, jak to w ogóle wygląda? Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy
Pozdrawiam
panu.
Bardzo serdecznie. Bożego błogosławieństwa i zdrowia życzę w zimne.
Bóg zaprosi. Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. Pozdrowienia dla rodziny.
To w takim razie się przedstawię. Jeżeli rzeczywiście pan nie specjalnie mnie zna, potrzebuje deklaracji, to jestem osobą wierzącą. W dodatku taką, która no, publicznie nie tylko deklaruje, ale daje świadectwo. Specjalnie zjeżdżałam na Trzech Króli do swojego rodzinnego miasteczka, ku uciesze męża, bo rzeczywiście rozstaliśmy się na 5 dni i widzimy się w sobotę, w niedzielę i jest nam trudno, po to, żeby uczestniczyć w orszaku Trzech Króli. Razem z rodzinami, razem z dziećmi, razem ze swoim mężem. I rzeczywiście wszystkie zasady wpojone i w kościele, i na lekcjach religii są mi bliskie i dają też taką siłę do zmian, do tego, żeby rzeczywiście patrzeć na system edukacji tak, żeby nikogo nie skrzywdzić, bo oczywiście w szkole są nie tylko dzieci wierzące, albo są też dzieci innej wiary, ale myślę, że ta deklaracja wystarczy. Można też sprawdzić, jak głosowałam w poprzednich latach przy między innymi ustawie antyprzemocowej. Można przeanalizować moje wypowiedzi, bo byłam też w Komisji Zdrowia, jak się wypowiadałam o pigułce jeden dzień po ustawie właśnie antyprzemocowej, o in vitro. To rzeczywiście myślę, że to będzie dopełnienie mojej deklaracji. Nauczanie domowe rzeczywiście jest w systemie od bardzo dawna i tak jak powiedziałam, to jest decyzja rodzica, ale oczywiście ona musi być potwierdzona musi być wsparcie między innymi poradni, po to, żeby dyrektor szkoły, do której jednak trzeba się zapisać, bo tak jak powiedziałam, tam muszą odbywać się zajęcia dodatkowe i egzaminy i można uczyć w domu na każdym etapie. To jest już państwa odpowiedzialność jako rodziców, czy powiedzmy jesteście w stanie w nauczaniu 1-3 sobie poradzić, bo myślę, że uczyć pisać, czytać, prawda, liczyć. Mając podstawę programową, bardzo wielu rodziców jest w stanie. Dużo większe problemy są już na kolejnych etapach, kiedy edukacja się specjalizuje, ale jest bardzo wielu rodziców, którzy ten trud podejmują. Rodzic nie dostaje pieniędzy. Między innymi, kiedy spotkałam się z rodzicami, ale i ze stowarzyszeniami, które organizują nauczanie domowe, no zastanawialiśmy się, czy nie wzmocnić rodzica, edukując go, to znaczy nauczyciel, który, kiedy zmienia się podstawa programowa, kiedy przychodzą nowe podręczniki, kiedy coś zmienia się w ustawie, doskonalą się. Trzeba się zastanowić, bo oczywiście tego w przepisach wprost nie ma, czy nie wprowadzić takiej możliwości, żeby rodzic jako ten edukator domowy mógł na przykład uczestniczyć w tego rodzaju zajęciach, spotkaniach, bo myślę, że nieformalnie to się już powinno, czy mogłoby dziać, taki gest ze strony dyrektora, czy nauczycieli, że jeżeli coś się nowego w edukacji dzieje, żeby dopraszać rodziców z nauczania domowego. To, tak jak mówię, pomysły pojawiają się wtedy, kiedy ludzie ze sobą dyskutują i ci, którzy wykonują jakieś zadania, najlepiej wiedzą, jak to zadanie powinno być wykonywane.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, nasza dziewica.
Teraz i zawsze.
Łukasz z Torunia. Bardzo witam serdecznie panią minister. Mam takie pytanie. Jestem świeżo upieczonym magistrem wychowania fizycznego, więc moje pytanie będzie kierowane ze strony właśnie nauczycieli. W swojej karierze jeszcze nie miałem okazji uczyć w szkole, oprócz jakichś tam zajęć dodatkowych, piłkarskich, jestem też trenerem, ale nie miałem okazji uczyć jako nauczyciel. Aczkolwiek bardzo się starałem taką pracę uzyskać. Wysłałem ponad 150 CV, różnego rodzaju rozmowy kwalifikacyjne. I o tym chodzi. Nie wiem, czy to już było poruszone na audycji, bo tak troszeczkę wyrywkowo słuchamy z tą żoną. Mój znajomy nauczyciel, również wychowania fizycznego, pracuje prawie, ma dwa etaty w dwóch różnych szkołach. I gdybym mógł prosić, nie wiem, czy to jest to możliwe, żeby pomyśleć właśnie o takich młodych nauczycielach, którzy mają trudno z wyszukaniem pracy. Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby jakoś zredukować albo podjąć jakąś kontrolę ludzi, nauczycieli, którzy pracują na kilku etatach. To wszystko. Dziękuję bardzo za audycję. Pozdrawiam wszystkich w studiu, drogich radiosłuchaczy. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za ten głos i rzeczywiście no, taki przykry dla mnie. To znaczy, kiedy mam przed sobą, a w tej chwili na łączach, młodego człowieka, który jest człowiekiem świetnie wykształconym i ma kłopoty ze znalezieniem pracy, no to jest to duże zmartwienie. Rzeczywiście przy tak dużym niżu demograficznym zaczyna się problem z wchodzeniem młodych ludzi, młodych nauczycieli do systemu. Przypominam, że został wydłużony wiek emerytalny. Mam nadzieję, że też będziemy w którymś momencie mogli Państwu powiedzieć, że również realizujemy kolejną obietnicę czy program wyborczy związany z ustawą o obniżeniu wieku emerytalnego. To rzeczywiście w szkołach jest duży kłopot. To jest zjawisko, o którym coraz częściej słyszę, bo ja rzeczywiście 17 lat uczyłam w liceum ogólnokształcącym w Siłicach. Pozdrawiam swoje koleżanki i kolegów. I wtedy tego problemu tak wyraźnie jeszcze nie było widać. Obiecuję, że przeanalizuję takie możliwości wieloetatowości, bo obawiam się, że ta wieloetatowość wynika z tego, że nie ma pełnego wymiaru godzin w jednej szkole i trzeba szukać gdzie indziej. Ale trochę pomysłów na WF czy wychowanie fizyczne w szkole mamy. Między innymi chcemy razem z ministrem sportu, to też musi nam wyjść w debacie, bo musimy zapytać właśnie nauczycieli wychowania fizycznego i samorządy. Chcielibyśmy, aby czwarta godzina była realizowana, bo jest, są w tej chwili trzy, czwarta jest na takie no, trochę dodatkowe zajęcia, choć obowiązkowe, ale chcemy o czwartej godzinie zacząć dyskutować jako zajęciach popołudniowych, które się nazywają szkolne kluby sportowe, SKS-y stare, tak sobie wspominamy, niekoniecznie muszą się w ten sposób nazywać, tak żeby rzeczywiście poza planem lekcji zapełnić popołudniami salę gimnastyczną, żeby tam nauczyciele wychowania fizycznego już mogli podzielić na poziomie miasteczka, miasta, dzielnic młodych ludzi i zorganizować ich w drużyny, takie jakie wymarzyłyby sobie dzieci czy młodzież, czy to piłki ręcznej, czy to koszykówki, czy to siatkówki, bo na poziomie jednej szkoły rzeczywiście bardzo trudno to jest zrobić. Jednocześnie pan minister sportu razem ze mną, bo my ciągle robimy jakąś inwentaryzację, ciągle coś sprawdzamy. W tej chwili do końca stycznia ambitnie przeglądamy sprzęt komputerowy, informatyczny w szkołach, żeby uzyskać realną wiedzę, jak to wygląda, bo w ciągu 2 lat razem z minister Strzyżyńską chcemy doprowadzić do każdej placówki szerokopasmowy internet. No ale co z tego, jak okazuje się, że są kłopoty ze sprzętem? Chcemy mówić o podręczniku i podstawie programowania, ale co z tego, jak nie mamy dobrze wyposażonych szkół. Trzeba to przeanalizować, wiedzieć i ustalić, jakimi sposobami dochodzimy jednak do tego, żeby ten sprzęt się pojawił. Ale również minister sportu będzie sprawdzał, jak to wygląda z halami sportowymi, żeby rzeczywiście te hale sportowe po prostu popołudniami nie były zajęte.
Jeżeli mogę, jutro będzie naszym gościem.
To proszę go zapytać, już rozpoczął analizę.
Więc będzie
bo my się wzajemnie dyscyplinujemy. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście, jeżeli pozwolicie Państwo na taką dygresję, to rzeczywiście my się, choć każdy z nas właściwie jest pierwszym i ostatnim wchodzącym do ministerstwa, po drodze jeszcze wykonujemy różnego rodzaju czynności na zewnątrz, to ciągle jest bardzo intensywna praca, to okazuje się, że poszczególne ministerstwa mają bardzo wiele ze sobą wspólnego i wzajemnie się dopingujemy. A zobacz, a jeszcze trzeba zobaczyć tutaj, a trzeba sprawdzić to, a tutaj coś się nie gra. To rzeczywiście jest fantastyczna drużyna. Jestem dumna, że w tej drużynie jestem, bo się bardzo wspieramy w swojej pracowitości. Czyli kończąc, rzeczywiście razem z ministrem chcemy, żeby nasze dzieci się po prostu zwyczajnie ruszały, również popołudniami. Żeby miały zajęcie, żeby WF-iści również znajdowali tam zatrudnienie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Z tej strony Tomasz ze Szczecina. Witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego, panią minister.
Dziękujemy.
Ja mam takie pytanie. Czy pani minister myślała w ogóle o takim pomyśle, dlaczego by nie znieść obowiązkowej edukacji w Polsce? Uważam, że ten krok to by był takim podstawowym krokiem, jeżeli chodzi o oddanie władzy rodzicielskiej rodzicom, bo tak naprawdę to oni odpowiadają za dzieci. I ten krok na pewno by ułatwił to im. Myślę tak dlatego, że nie istnieje coś takiego jak szkoła, nie wiem, wolna od ideologii, wolna od neutralna światopoglądowo. To są takie hasła wymyślane przez tych, którzy chcą sterować ludźmi. I w tym kontekście cieszę się, że tutaj nastąpiła zmiana władzy, że tutaj pewne kroki są powzięte w celu naprawy tego. Ale wiadomo, że władza może się zmienić, wszystko może wrócić na nowo. Dlatego uważam, że to kluczowe by było oddanie rodzicom decydowania, czy ich dziecko ma się uczyć, czy nie, w takiej szkole czy innej. Bo uważam, że zniesienie obowiązków wcale by nie spowodowało, że rodzice by nagle wypisali dzieci ze szkoły. Tylko sami by mogli decydować. Dlatego takie mam pytanie, czy jest w ogóle taka możliwość i dlaczego nie?
Dziękujemy panie Tomaszu. Bóg zapłać panu.
Inteligentnym człowiekiem, który spuentował tę swoją wypowiedź i przewidział moją odpowiedź. To znaczy, po pierwsze mówimy o państwie, w którym obowiązuje konstytucja, w której to konstytucji jest napisane, jak ta edukacja jest skonstruowana i jaka jest podstawowa. To edukacja darmowa, edukacja publiczna. W krajach anglosaskich, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych taki duży liberalizm, choć też tam mowa o obowiązku Wielkiej Brytanii do 16 roku życia, że jednak dziecko musi chodzić do szkoły, bo to ma bardzo wiele społecznych również aspektów. To no, spowodowało, że właściwie mowa jest o prywatnej, bardzo drogiej edukacji. Ja myślę tak, rodzice mają możliwość po pierwsze nauczania domowego. I mają wsparcie państwa w postaci zajęć dodatkowych i opłaty za egzaminy. Mogą tworzyć różne eksperymentalne szkoły, niepubliczne szkoły. Mogą się organizować po to, żeby według własnego uznania kształtować postawy dzieci. Ale jednak tę podstawę programową, która ma doprowadzić do no, finału, czyli zakończenia szkoły na poziomie licealnym, no w tej chwili jeszcze gimnazjalnym, zawodowym, czy po studiach do określonego obywatela, który będzie miał określone kompetencje. My nie żyjemy w oderwaniu. My jesteśmy wspólnotą. Jesteśmy państwem, jesteśmy narodem, jesteśmy lokalnymi społecznościami i żyjemy wspólnie. W związku z tym musimy w tych relacjach występować, bo też nie możemy stworzyć ułudy, że jeżeli zamkniemy się w jakimś środowisku, swoim środowisku, to na przykład w dorosłym życiu nasze dzieci sobie poradzą. Trzeba z tym światem różnym i różnorodnym, bo taki jest i takie jest życie, być cały czas po to, żeby umieć się w tym świecie poruszać.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Maciej Sieradzak, czy mógłbym...
Może pan, panie Macieju, jest pan na antenie, pana słyszymy, prosimy o słowo.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Raz pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy.
Państwa, chciałbym zwrócić się do pani minister z taką prośbą o poparcie naszej akcji tutaj, która ma na celu przekonanie naszych władz samorządowych o odstąpieniu od likwidacji zespołu placówek wychowania pozaszkolnego. To jest placówka, która zrzesza Dom Kultury i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Sieradzu. No, apelujemy do naszych władz od dłuższego już czasu, od grudnia, od momentu, kiedy podjęli tą uchwałę, o to, żeby po prostu jakoś się porozumieli i no, chodzi tu w szczególności o finansowanie tej placówki. I no, jeżeli mógłbyśmy prosić właśnie o, mówię, pukamy do wszystkich drzwi, wszystkich ludzi, prosimy o to, żeby nam pomogli, tak, w tym, żeby te nasze dzieci również w tych zajęciach pozaszkolnych mogły uczestniczyć, bo uczestniczą tam bardzo chętnie i uważamy, że jest to bardzo potrzebna placówka. No i z tego miejsca też, jeżeli mógłbym mieć taką sugestię, żeby właśnie też może w przyszłości rozpoznać temat tych subwencji, które są przeznaczone na te placówki, które prowadzą zajęcia pozaszkolne. Mówię, jeszcze raz prosimy o poparcie, wsparcie naszej prośby. Zwracaliśmy się do pani minister też pisemnie, także myślę, że dotrze do pani minister też taki nasz apel i prośba. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać. Dobranoc. Proszę bardzo, pani minister.
Ja tylko mogę powiedzieć, że no, rzeczywiście to jest indywidualna sprawa. Tak na dobrą sprawę muszę, nie zapamiętałam nazwy miejscowości, ale myślę, że Sieradz.
Sieradz, tak.
To będzie mi wygodniej w tych setkach listów i próśb, prawda, interwencji, żeby w miarę szybko odnaleźć w Ministerstwie Edukacji. Sprawdzę, jak sytuacja wygląda. Trudno mi jest tak na poczekaniu zdecydować. Myślę, że przede wszystkim państwo muszą rozmawiać z radnymi, ale rozumiem, że jeżeli państwo mówią, że pukają do wszystkich drzwi, to pewnie też i z radnymi rozmawialiście państwo na ten temat. Ja tylko mogę obiecać, że no, jutro jestem od rana w ministerstwie, więc poproszę o sprawdzenie państwa prośby.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię ze Szczecina, jestem nauczycielem, no już z długoletnim stażem i mam takie krótkie pytanie.
I ma pan na imię?
Adam.
Dziękuję.
I mam pytanie takie o wypłatę nagrody jubileuszowej, bo ja mam przepracowane 45 lat i do 40 lat jest nagroda, a powyżej 40 lat już ustawodawca nie przewidział nagrody. Czy jest możliwe wprowadzenie nagrody tej za przepracowanie 45 lat pracy?
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
To wszystko, tak?
Tak,
z pokorą
wszystko.
I szacunkiem przed panem, bo rzeczywiście to niesamowite, 45 lat pracy. Myślę, że ustawodawca przed tym, jak podniesiono wiek emerytalny, nie przewidział, że ktokolwiek w szkole może pracować tyle lat. To oczywiście taki żart na stronie. Ja oczywiście zobaczę, jaka jest skala tego problemu. Staram się doceniać nauczycieli na każdym etapie. Pewnie pan zauważył, że w sposób dziwny zostały wręczone nagrody ministra dla nauczycieli. Nie na Dzień Nauczyciela, ale przed świętami Bożego Narodzenia. I to wcale nie był tak zwany PR z mojej strony, ale między innymi właśnie okazało się, że nagrody ministra, które są ustawowo zapisane, w bardzo dużej części nie zostały wypłacone w myśl bliżej nieokreślonych oszczędności. Ja, szukając oszczędności w ministerstwie, podzieliłam się z nimi właśnie z nauczycielami po to, żeby oddać szacunek za ich pracę, nagrozić, wyróżnić. No też zapisuję sobie jako kwestię do sprawdzenia.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bezrośnie, jak się słyszy takich kompetentnych ministrów.
Proszę powiedzieć pana imię?
No, oto długa lista.
Nie.
Pisior, Oszołom.
Nie, nie, wystarczy takie z Chrztu Świętego.
Dariusz.
Dariusz i z miejscowości?
No, ciekawe miejscowości, Kędzierzyn-Koźle.
Kędzierzyn-Koźle, dziękuję.
Może na początek taki cytat. Marzymy o nieograniczonych zasobach. Marzymy o tym, by lud poddawał się naszym działaniom z absolutnym posłuszeństwem. Obecny model edukacji przestanie istnieć. My zaś, nieskrępowani tradycją, będziemy okazywali dobrą wolę wdzięcznym i żywym ludziom wsi. Nie będziemy robili z nich czy ich dzieci filozofów nauki. Nie mamy kształcić wśród nich pisarzy, wydawców, poetów, ludzi pióra. Nie będziemy szukali wśród nich przyszłych artystów, malarzy, muzyków, prawników, lekarzy, kapłanów, polityków, mężów stanu. Tych mamy pod dostatkiem. Nasze zadanie jest proste i piękne. Wyszkolić tych ludzi tak, by pędzili swój żywot w sposób idealny. Dlatego stworzymy z tych ludzi, z tych dzieci społeczność, którą nauczymy robić doskonale to, co dziś niedoskonale robią ich ojcowie i matki w swoich domach, sklepach, gospodarstwach. Jak pani minister myśli, kto to napisał i kiedy? To jakby dzisiejsze czasy, ale to było ponad 100 lat temu.
No bo już celowałam w nowy wspaniały świat Huxleya, bo to pobrzmiewa właśnie taki...
No, to jest właśnie coś w tej stylu, bo to jest Fred Gates, pracownik Rockefellera, General Education Board, nie znam angielskiego do dokładnie, ale to chodziło o fundację, którą stworzyli Rockefellerowie, żeby swoje pieniądze pochować w tych fundacjach i rządzić światem, prawda? I o to mi chodzi, no tak się kształciło i u nas teraz młodzież, prawda? Tak to wygląda. Polecam wszystkim książkę Edwarda Gryfina, Świat bez raka na przykład, czy inne na temat rzeki, ale jak powstawała ten bank rozwojowy, Boże, jak to się nazywało, teraz wyleciało mi z głowy. Troszkę się zdenerwowałem, bo próbuję się dodzwonić.
Proszę powiedzieć nam, czy też pan chciałby jakieś pytanie konkretne do pani minister?
Znaczy, no, czy chodzi mi o to... Chodzi mi o teorię ewolucji, która jest wpajana młodym ludziom, bo kupiłem to specjalnie książki i to jest teoria, która odbiera dzieciom wiarę w istnienie Boga i tak dalej. To jest teoria dalej. Chodzi mi o to, żeby zrobić w tym kraju jakiś taki większy porządek, żeby te wszystkie masońskie, że tak powiem, polecam znowu doktora Krajskiego również, też był gościem jednego z tych spotkań. Wszyscy właśnie ministrowie rządzący powinni poznać te wszystkie rzeczy, te źródła, te połączenia polityki, zbrojenia, zdrowie i tak dalej. To wszystko jest połączone w jednych rękach. Z tego musimy się uwolnić. Odebrali nam mleko prawdziwe, odebrali nam wiele rzeczy, mięso, to co było kiedyś. Musimy wrócić do korzeni, żebyśmy przetrwali jako naród, jako Polska. Musimy wrócić do poprzednich lat, nawet za komuny było wszystko zdrowsze, ludzie tak nie chorowali, tu chodzi o te wszystkie rzeczy. Zresztą mówię, ja mówię teraz o chorobach, bo ja dzięki tej książce tam się wyleczę z wielu chorób, również z raka i tak dalej.
Panie Dariuszu, więc dziękuję panu bardzo. Pytanie mamy, pani minister.
To rzeczywiście, na czym mi zależy, to żeby system edukacji pokazywał troskę o człowieka. Żeby rzeczywiście miał pełną edukację, ale edukację, w której będzie się czuł bezpieczny, łącznie z tym, w jaki sposób będzie wyrażał swoje myśli i oceny. Bo wbrew pozorom proszę zauważyć, że mimo, że mówiliśmy, że szkoła jest wolna, że można mówić wszystko, co się myśli, to gdzieś nam się zagubiła ta szkoła w tak zwanej poprawności politycznej. Ja pamiętam, kiedy uczyłam, a przecież to nie aż tak strasznie dawno, no 10 lat temu, no to trochę dawno, w liceum, gdzie właśnie młodzież miała prawo do wyrażania najbardziej niepokornych emocji, wypowiedzi. Na lekcjach języka polskiego zderzają się takie emocje. I rzeczywiście gdzieś nam to umknęło, za bardzo zajęliśmy się myśleniem o tylko i wyłącznie nastawieniu na wynik na teście. Chcemy przywrócić tę szkołę uczniom, rodzicom i nauczycielom, żeby odbywała się tam edukacja. Edukacja wyposażona również w tożsamość. Dlatego mówimy o tym, aby w liceum przywrócić o to, co walczono jeszcze nie tak dawno, 2-3 lata temu, o przywrócenie historii na każdy etap kształcenia.
Przemierzyłem cały świat, załatwiłem setki różnych spraw. Ciągle jednak w myślach mam miejsca, które dobrze znam, tam gdzie zaczął się mój czas. Nigdzie tak nie pachnie maj, odnalazłem obiecany raj. I choćbym sięgnął gwiazd, zawsze wracam do tych pól i łąk. Myśl powraca, choć bywało źle, wiem na pewno, sercem czuję to, że tu jest mój dom. Dzień za dniem znów płynie czas, coś się rodzi, coś umiera w nas. W sercu zawsze miłość mam do tych stron z dziecięcych lat. Wciąż powracam do nich w snach. Nigdzie tak nie pachnie maj. Odnalazłem obiecany raj. I choćbym sięgnął gwiazd, to zawsze wracam do tych pól i łąk. Myśl powraca, choć bywało źle, wiem na pewno, sercem czuję to.
W Radiu Maria trwają rozmowy niedokończone. Temat drogi rozwoju polskiej edukacji. Naszym gościem jest pani Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Krystyna, ja w sprawie techników stwierdziłam, że moi synowie są uczeni przez nauczycieli emerytów. Chodzi mi o technikum szkołę publiczną, którzy i są to emeryci zasłużeni. Na emeryturze, nauczyciele będący na emeryturze. Chodzi w szczególności o przedmioty zawodowe. Emeryci nie dopuszczają młodych do pracy, to wiem, że młody nauczyciel nie ma szans dostać się do pracy, ewentualnie dostanie kilka godzin, z czego nie wyżyje. Są to szkoły emerytów zatrudnianych nawet na półtorej etatu w jednej szkole i pobierające oczywiście emeryturę, a mający ci emeryci nawet powyżej 75 lat. Czy istnieje mechanizm przeciw takim praktykom, jakiś mechanizm? Nie wiem, jakby to miało wyglądać. Nie wiem, jaka to jest duża skala problemów w innych szkołach. Wiem, że młodzi nauczyciele chętni do pracy nie mają siły przebicia i zatrudnia się ich na kilka godzin lub wcale nie mają szans na pracę. Bóg zapłaci z Bogiem.
Bardzo dziękujemy pani z Panem Bogiem.
Mechanizm jest prosty, to znaczy dyrektor szkoły zatrudnia nauczycieli i on decyduje, jak kadra nauczycielska wygląda. Myślę, że powinniście państwo zainteresować samorząd. Jeżeli to jest szkoła zawodowa, to pewnie będzie to powiat, Wydział Oświaty tam jest na pewno. Można byłoby zwrócić uwagę dyrektorowi, zapytać właśnie o skalę i zastanowić się z nim wspólnie nad taką organizacją szkoły, która dawałaby gwarancję zatrudnienia młodym ludziom. Natomiast w wypadku, proszę państwa, szkolnictwa zawodowego, to my mamy jeszcze jeden problem. Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym z ocenianiem emerytów w szkolnictwie zawodowym, dlatego że po prostu nie mamy fachowców. To znaczy, my nie mamy nauczycieli do kształcenia zawodowego, do określonych zawodów, do określonych przedmiotów. Więc ja proponuję naprawdę nawet taki telefon jak dzisiaj tutaj, przecież nie musi się pani przedstawiać, do Wydziału Oświaty w starostwie powiatowym ze wskazaniem szkoły, zapytaniem, bo być może ta ocena nie do końca jest prawdziwa, a tak jak powiedziałam już wcześniej, ja ubolewam, ale w związku z niżem demograficznym wszystkie pedagogiczne kierunki będą no, kierunkami raczej, które będą występowały w nadmiarze. Stąd też taka sugestia, że ci, którzy kierunki pedagogiczne kończą, muszą na wszelki wypadek mieć już drugi kierunek, po to, żeby rzeczywiście być elastycznym na rynku pracy.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie z Lubelszczyzny, Iwonę z tej strony. Bardzo się cieszę, że dożyłam takich czasów, kiedy mamy wspaniałą panią minister. Ja chciałam poruszyć takie sprawy odnośnie klas zerowych w szkole. Jeśli chodzi o pensum nauczyciela, bo uczę akurat w oddziale przedszkolnym czy w klasie zerowej, było 22 godziny zegarowe, ale wiadomo, że z chwilą, kiedy pięciolatki przychodzą do nas, przepisy mówią, że w szkolnej zerówce pensum nauczyciela będzie wynosiło 25 godzin zegarowych. To jest jeden ten problem, gdzie czy my wracamy do tego pensum 22 godzin jako nauczyciele w klasach zerowych, to mam jedno pytanie. Drugie, jeśli chodzi o ilość dzieci w klasach zerowych, bo samorząd cały czas oszczędza, czyli jest taka sytuacja, że do 25 osób, prawda, w klasie zerowej może być, natomiast już były u nas sytuacje, że było 29 nawet osób, dlatego że no nie można dwóch oddziałów utworzyć, takich jeśli chodzi o klasę zerową, no bo przecież nie ma dzieci na dwa oddziały. I jeszcze chcę trzecią sprawę, czy można wprowadzić taki system, że na przykład nauczyciel, zaczynając w klasie zerowej, przechodzi kontynuację i przechodzi razem z dziećmi do klasy pierwszej, drugiej, trzeciej i później wraca. Czy można to ujednolicić, czy to zależy to tylko właśnie od dyrekcji? Dlatego, że ja akurat nie miałam takiej możliwości, zatrudniono nową osobę, mimo że mam cztery kierunki studiów ukończone. No i sytuacja moja wygląda tak, że pozostaje w zerówce, a młodsze osoby są przyjmowane do klasy pierwszej, nowo tworzonej. I dziękuję serdecznie i bardzo proszę po prostu o kilka słów na ten temat. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście to jest taki bardzo ważny głos, bo on jest już głosem w dyskusji. Do połowy lutego chcemy pokazać, jak to dokładnie będziemy rozwiązywać w zerówce i będziemy wskazywać i na pensum, i na ilość dzieci w klasach. Natomiast to, co bardzo ważne, o czym pani powiedziała, na czym mnie również szczególnie zależy, dlatego że ja naprawdę uważam, że w systemie przedszkolnym i 1-3 powinni pracować najwybitniejsi, najbardziej odpowiedzialni nauczyciele, bo tam kształtowana jest postawa malucha, która będzie skutkowała tym wszystkim, co będzie się później działo w systemie edukacji. I takie rozwiązanie, o którym pani mówi, że jeżeli zaczyna się pracę z dzieckiem w zerówce, to będzie możliwość, żeby przejść z nim do klasy 1, 2, 3, a później wrócić, jest jak najbardziej idealnym rozwiązaniem, chociażby z tego powodu, że rzeczywiście w związku z niżem demograficznym i migracją ludzi, a dlatego, że rzeczywiście ludzie się przeprowadzają, wyprowadzają z dużych miast na przedmieścia, tam powinny powstawać przedszkola, prawda, gdzie indziej, tam, gdzie byliśmy pewni, że przedszkola czy szkoły będą na zawsze, okazuje się, że przestają być wypełnione. Ważna jest taka elastyczność nauczyciela przedszkola, który przecież skończył taką samą szkołę jak nauczyciel 1-3. Wreszcie czas pokazać, że jest to absolutnie spójny system. To ma zresztą związek też z taką ideą bardzo małych wiejskich szkół, gdzie właśnie można sobie wyobrazić 1-3 połączone właśnie z przedszkolem po to, żeby uchronić maluchy przed dojazdami. Także proszę wybaczyć, ale te informacje o pensum i ilości dzieci w klasach, to jest właśnie w trakcie dyskusji ekspertów, którzy mają przygotować te podstawę programową do zerówki, więc w najbliższym czasie będzie pani miała taką informację. Natomiast to warto wręcz wprowadzić do takich stałych rozwiązań, jeżeli chodzi o przejście razem z dziećmi, bo nie ma tutaj żadnego kłopotu, jeżeli chodzi o samorząd i organ prowadzący, dlatego że dla przedszkola i dla szkoły podstawowej jest taki sam. Jest ten sam system, w związku z tym tu jakby nawet takich przeszkód teoretycznych i formalnych nie ma.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Kłania się serdecznie, nisko ojcu, Ryszard z Ostrołęki.
Dziękujemy.
Witam bardzo serdecznie panią minister. Miłe słowa chciałem na początku, bo początkowo myślałem, że kto będzie inny.
Panie Ryszardzie, ale... jeżeli mogę nie tak blisko słuchawki mówić, troszeczkę dalej, to będzie pana lepiej rozumieć. Lepiej będziemy rozumieli. Dziękuję.
Natomiast jak obserwuję od początku panią minister, zachwyca mnie pani i serdecznie gratuluję takiej merytoryczności, bo ja jestem też doświadczonym pedagogiem, więc przeżyłem wiele. Natomiast tutaj rzeczywiście pani argumentacja w Sejmie, w Senacie, jak obserwowałem, wspaniała. Ale do rzeczy. Po pierwsze, cieszę się ogromnie, jeżeli chodzi o historię Polski. Historię w ogóle, ale historię Polski w szczególności. Bo proszę sobie wyobrazić, ja jestem samorządowcem już którąś kadencję. No i była taka sytuacja, że analizowałem podręczniki, bo był problem tam pewien. No i z kilku wydawnictw okazało się, że w większości to jest historia powszechna, jeżeli chodzi o gimnazjum i liceum. No i coś z tym trzeba zrobić, bo przecież w wielu krajach, na przykład we Francji, mówił profesor Jaruszyński, że tam jest z kolei 5% powszechnej historii, natomiast 95% jest ojczystej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, tak zrobiło sobie ministerstwo w poprzedniej kadencji, że wzięło pod lupę bardzo podręczniki, natomiast programy do decyzji poszczególnych rad pedagogicznych. Podręczniki, bo wiadomo, co tam się kształtuje i w jaki sposób się narzuca tą ideologię. Czyści się wartości, czyści się polskość, czyści się po prostu to, co jest najważniejsze. A niedawno właśnie przeczytałem, Grzegorz Piramowicz wspaniale właśnie powraca do tego, że Bóg i morale to są najważniejsze w oświacie. Więc myślę, że nad tym trzeba było się zastanowić. Jeżeli chodzi o gimnazja, licea i cały ten system, to przede wszystkim trzeba powiedzieć sobie, że to zostało zniszczone liceum. Przecież nie ma liceum ogólnokształcącego. Liceum ogólnokształcące to jest pierwsza klasa. W pierwszej klasie jeszcze ograniczone godziny z poszczególnych przedmiotów. Natomiast potem to jest tak, jak pani minister mówi, to jest kurs przygotowawczy do matury. To jest po prostu, coś z tym trzeba zrobić, bo to jest przerażające, jak obserwuję od wielu lat, więc ta wartość tego naszego systemu szkolnego jest bardzo, bardzo niska. Kolejna rzecz, to myślę, wydaje, że trzeba by było zwrócić uwagę na kształcenie nauczycieli, a więc tutaj z ministrem od nauki, dlatego że etyka, prawda, to, która jest bardzo ważna, okazuje się absolutnie wśród tych nauczycieli jest przeciwna. Ponadto jaka wymowa? Ja jestem również logopedą, okazuje się, że wielu nauczycieli se pleni. Do zawodu naszego powinni być przyjmowani wspaniali ludzie, którzy po prostu pięknie mówią. Kolejne to wyposażenie właśnie z takie doświadczenie, żeby mógł być wspaniałym wychowawcą. I jeszcze dwie krótkie sprawy. Jedna to dotyczy jakby działalności samorządów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale w sposób szczególny chodzi mi o nauczycieli. Pedagoga, logopedę, psychologa, doradcę zawodowego i tak dalej. I pomieszano to bardzo w naszym kraju. Myślę, że pani minister powinna to uporządkować, dlatego że to jest krzywdzące dla tych ludzi, którzy pracują w różnych gminach, w różnych powiatach, gdyż w poradni psychologiczno-pedagogicznej jest etat 20-godzinny, natomiast samorządy sobie robią 25, 23, 35, nawet słyszałem w niektórych 30 i tak dalej. Uważam, że to powinna być sprawa uporządkowana dla dobra wszystkich tych nauczycieli. I jeszcze jedna sprawa, wydaje mi się, że bardzo dużo pieniędzy jest, pochłaniają szkoły dla dorosłych. W wielu wypadkach tam zapisują tylko ludzi, czy tam tych, prawda, słuchaczy, czy jak tam ich nazwiemy, uczniów. Natomiast chodzących do szkoły jest bardzo, bardzo niewielu. Wydaje mi się, że tak jak w moim samorządzie, to są ogromne pieniądze, które płacimy rocznie dla tej firmy. Panie ministrze, życzę naprawdę powodzenia. Zapisałem się również jako ekspert dobrej zmiany. Nie wiem, czy tam pani mnie zaakceptuje, czy nie. W każdym razie mam wiele, wiele do powiedzenia. Życzę wszelkiego dobra i do usłyszenia z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję, bo to już prawdziwie bratnia dusza, nie tylko nauczyciel, ale jeszcze samorządowiec. Ja też taką karierę przed posłowaniem mam za sobą. I tak na dobrą sprawę trzeba powiedzieć, no wypowiadał się ekspert dobrej zmiany. Nic dodać, nic ująć. Historia Polski tak, zapowiadam takie spotkanie z historykami po to, żeby zdążyć z ewentualnie elastyczną podstawą programową jeszcze na rok 2016-2017. Podręczniki, podstawy programowe, pełna zgoda. Ja przypominam, że my w programie mamy zapisane utworzenie Instytutu Podręczników i Programów po to, żeby był taki stały monitoring. To znaczy rzeczywiście, żeby cały czas analizować i nadążać za zmieniającą się rzeczywistością. Ponieważ no, ja nie jestem jeszcze do końca gospodarzem budżetu 2016 czy subwencji na 2016, ale już będę szukać i analizować również budżet i możliwości tego budżetu na rok 2017, to w takich zmianach organizacyjnych w ministerstwie no, pojawią się nowe departamenty. I Departament Podręczników i Programów będzie początkiem i zaczątkiem budowania takiego właśnie instytutu. Ja uważam, że on docelowo musi być. Na razie nie ma na to pieniędzy ani możliwości organizacyjnych, bo w 2016 roku naprawdę co tydzień robimy coś kolejnego, coś nowego po to, by w tym 2016 roku przygotować się do dużej zmiany, a jednocześnie ulżyć nauczycielom, zabezpieczyć te najważniejsze kwestie, które uważamy, że są do no, takiego natychmiastowego rozwiązania. Stąd te cztery projekty ustaw, które no, w marcu to już będziemy kończyć czwarty. I oczywiście pełna zgoda, jeżeli chodzi o edukację. No, myślę, że rodzice też się ze mną zgodzą. My mamy po prostu bardzo powierzchowną i infantylną edukację. To też jest wynik tego, że co trzy lata przerywamy dzieciom edukację. Co trzy lata mówimy, no to zorganizuj się inaczej, to jesteś gdzie indziej, to nie kontynuuj, tylko zaczynaj od początku. I stąd taka nasza presja na rozwiązanie z czteroletnim liceum. To jest rzeczywiście miejsce, gdzie wszyscy powinni no, kończyć swoją edukację, jeżeli nie chcą być w szkole zawodowej. Poradnie, stałe pensum to oczywiście też pieniądze. Tak jak powiedziałam, jeszcze nie do końca czuję się bezpiecznie w budżecie, przy którym od początku do końca nie byłam i nie tworzyłam, więc jest to kwestia oczywiście policzenia, na ile można zabezpieczyć pensum w poradniach, choć jest to absolutnie sprawiedliwe. Rzeczywiście, tak jak walczymy, żeby nie było tyle szkół, ile samorządów, a była taka silna tendencja, żeby tak to wyglądało jak w Wielkiej Brytanii, bo mamy publiczną polską szkołę. To tak samo powinniśmy zadbać, żeby ujednolicić zasady dotyczące poradni. Przy doradztwie zawodowym, oczywiście ja jestem już po rozmowach z ministrem Gowinem, trzeba włączyć te elementy metodyczne przy edukacji nauczycieli, ale jednocześnie trzeba pomyśleć nad kompletnym przemodelowaniem doskonalenia nauczycieli, żeby maksymalnie ono jednak było przy publicznych uczelniach wyższych. Tam mamy najwybitniejszych fachowców, a nie przypadkowych ludzi w firmach szkoleniowych. Oczywiście nie we wszystkich, bo skrzywdziłabym firmy szkoleniowe, po to, żeby odpowiadać na potrzeby i dyrektorów, i nauczycieli. No marzy się takie rozwiązanie, że dyrektor mający kłopoty z metodami i niepewnym młodym nauczycielem, który potrzebowałby jeszcze takiego dokształcenia, no powinien sam proponować różnego rodzaju doskonalenie, żeby rzeczywiście młody człowiek czuł się bezpiecznie. Przypominam też, że no w szkole od zawsze panuje zasada, od niej się odeszło ostatnio takiego wzajemnego opiekowania się sobą, między innymi poprzez lekcje koleżeńskie.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam z drogi ojciec Tadeusz Rydzyk, pani minister i ojca, oczywiście słuchacze. I dziękuję, że
nie
pani...
Nie wierzę własnym uszom, ojcze
doktorze. Pani minister, dziękujemy, że pani znalazła czas, że mimo tylu zajęć wracam z Opłatka w tym momencie z Drohiczyna. Ojcowie też w różnych miejscach są. Wczoraj byli w kilku miejscach, dzisiaj. I muszę powiedzieć, że mamy spotkania wielu ludzi. Najpierw jest msza święta, później spotkanie, w tym przypadku było w seminarium. I co? Ludzie są niezwykle zatroskani. Czy to wszystko wyjdzie? Czy dadzą radę ten rząd, powiem? Czy dadzą radę? Czy już w ogóle? A sami ludzie mówią, damy radę, krzyczą. I to już jest pani premier tak potwierdzili. Tak? I to jest takie optymistyczne. Ale to, co mówię, bardzo zależy ludziom. Wszędzie spotykamy i modlą się za was i mają nadzieję. Życzę, żeby te nadzieje nie zostały zachwiane. I życzę tu sukcesów, bo no wiemy, że takie będą Rzeczpospolite, jakie młodzieży chowanie. Rodzina, kościół, szkoła, organizacje, harcerstwo czy inne, prawda, organizacje, oazy, wtedy wyjdą jacyś ludzie bardziej wartościowi i o to chodzi. Parę lat już będzie inaczej. Żeby się udało, pani minister, tego życzę. Tego życzę naprawdę z całego serca. Ale drugie, pani minister mówi, że rano będzie w ministerstwie.
Tak.
Jest godzina, minęła 23:00. Jeszcze program, a później dojazd. No i trzeba też się trochę przespać. To jest, tylko mówię tak, że jest piąte przykazanie, jest to obowiązek, nie zabijaj, także siebie. To też oby się udało odpoczywać w takim razie.
Mam umiejętność szybkiej regeneracji.
Proszę?
Mam umiejętność szybkiej regeneracji.
No, jakiś czas, a później się organizm odezwie.
Tak.
Czyli o której godzinie pani minister wchodzi do ministerstwa?
No z reguły to jest 8:15, 8:30, tak jak zaczyna funkcjonować ministerstwo.
A o której pani minister wychodzi z ministerstwa?
Bardzo różnie, najwcześniej 19:20, czasami 22:00 nawet, ponieważ mam takie już spotkania mniej formalne, ale bardzo ważne, bo to są strategiczne decyzje, tak, które podejmujemy, to nawet wymyśliliśmy, że we wtorek będę sama zakodowana i będę potrafiła sama zamknąć ministerstwo.
Boże mój, no nie. No właśnie. Czyli macie dużo pracy. A jak było, jak pani to ministerstwo przejmowała? Było trochę do roboty po tamtych czy nic? Czy wszystko było bardzo, no...
No, ma się wrażenie, że w ministerstwie tak właściwie od maja tamtego roku to już wszyscy byli zajęci kampanią wyborczą i już nie zarządzaniem, nawet chyba nie administrowaniem ministerstwem. Najlepszy dowód, że okazało się, że jest kilka projektów unijnych, projektów europejskich, które trzeba błyskawicznie organizować i kończyć po to, żeby nie tracić pieniędzy. A to ze starej perspektywy finansowej, a jeden projekt był taki, który skutkował no, nieprzyznaniem nam 2 miliardów w nowej perspektywie finansowej. Więc tak naprawdę przy okazji no, tych projektów ministerstwo musiało stanąć prawie na głowie i musiało pracować bardzo intensywnie, żeby uratować te pieniądze. Ja zrezygnowałam z Sylwestra po to, żeby 31 podpisywać ostatnie dokumenty, bo kończyła się perspektywa finansowa 2007-2013, bo to dodatkowe jeszcze 2 lata. No i oczywiście taka silna potrzeba spełnienia tych zobowiązań, które można prawie że bezkosztowo wprowadzić, żeby to nie skutkowało wydatkowaniem dużych pieniędzy, po to też, żeby mieć czas na dyskusję o tej dużej zmianie. Wiele jest takich organizacyjnych kłopotów, ale ja rozumiem, jak funkcjonuje ministerstwo. Poza tym jestem typem, który sam nadaje ton. Pyta, poszukuje odpowiedzi i jest gotowy do tego, żeby natychmiast znajdować rozwiązania, a nie czekać, aż się te rozwiązania znajdą.
Znaczy, bardzo dziękuję. Dziękuję, że Państwo rozmawiacie. Panie ministrze, jutro będzie minister sportu, poprzednio też różni ministrowie. To jest nowa jakość. Ministrowie rozmawiają z ludźmi. Z ludźmi. I to wielu ludzi słucha. To już są miliony. I rozmawiają. To jest naprawdę, no, dziękujemy za to. Dziękujemy za to, bo to jest służba rzeczywiście i wtedy też pozyskujemy ludzi i ludzie identyfikują się, są razem, chcą wspierać. A za to dziękujemy, za te rozmowy, za to bycie z ludźmi. Bóg zapłać, wspólne budowanie. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy, ojcze. Dziękuję. Dobrej drogi życzymy. Szczęść Boże. Proszę bardzo, Radio Maria.
O, szczęść Boże, aleluja, dodzwoniłam.
Boże, no bardzo, bardzo się cieszymy. Pani imię?
Nina.
Nina z miejscowości?
Z Warszawy.
Bardzo proszę, jest pani z nami.
Już teraz, tak?
Tak, tak, odważnie.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam panią minister. Boże, bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. Mam 2 pytania. Pierwsze krótkie, drugie długie. Mam nadzieję, że nie uciekną. Jestem mamą edukującą domowo. 3 dzieci na razie. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. I pierwsze moje pytanie dotyczy uszczelnienia systemu. To jest takie sformułowanie, które pojawiało się ostatnio dosyć często w różnych wypowiedziach związanych oczywiście z obcięciem subwencji, przycięciem subwencji. Mnie interesuje tutaj, bo pojawiły się takie wątpliwości podczas różnych moich przemyśleń i rozmów ze znajomymi, czy to uszczelnienie systemu dotyczy finansów, związane jest z ewentualnymi nadużyciami, które mogą zostać wykryte, a o których tutaj się sporo też mówiło, czy też chodzi o uszczelnienie systemu edukacyjnego w tym rozumieniu, że uczniowie, którzy są wpisywani, są w edukacji domowej, a są zapisywani do szkół niepublicznych, wymykają się systemowi edukacji publicznej. Bo jeżeli byłaby to kwestia druga, oczywiście to też jest uszczelnienie finansowe, bo wtedy edukacja domowa, dzieci edukacji domowej wyprowadzają ze sobą subwencje do szkół niepublicznych. Ja mówię tak dosyć bezpośrednio. Mam nadzieję, że się pani nie obrazi o to. Natomiast chodzi o to, że czy w takiej sytuacji działania ministerstwa dążyłyby do tego, żeby przekonywać, namawiać, czy też wprowadzać wręcz edukację domową do szkół publicznych. To jest moje pierwsze pytanie. A drugie też dotyczy obcięcia subwencji. A tutaj taka się narodziła we mnie taka refleksja. Argumentacja padała, że 60% subwencji w zupełności wystarczy, aż na to wystarczy, aby były realizowane zadania dla edukacji domowej, czyli administrowanie, organizacja egzaminów oraz ewentualne zajęcia dodatkowe. Natomiast mam takie wrażenie, jestem głęboko przekonana, że jeżeli mówimy o systemie edukacji publicznej, szkole publicznej, do której moje dziecko, powiedzmy, byłoby zapisane, Jeżeli ja z tej szkoły publicznej odchodzę do edukacji domowej, to znaczy nie odchodzę, bo jestem w szkole, ale moje dziecko przechodzi do edukacji domowej, automatycznie zabiera ze sobą 40% tej subwencji. To znaczy, to jest taka metafora. Ale szkole zostaje jakby odebrane to 40% subwencji. To realnie, no bo teoria i praktyka to są dziedziny dwie. I w praktyce moje dziecko nie generuje oszczędności dla szkoły. Natomiast, no bo klasa jest prowadzona tak samo, lekcje tak samo, ogrzewanie tak samo, światło tak samo. Czy moje dziecko jest w klasie, czy nie? To jest jedno dziecko na całą klasę. Natomiast moje dziecko generuje koszty, a przede wszystkim sprawia, że i nauczyciel, i dyrektor, i szkoła mają dodatkowe obowiązki, bo muszą zorganizować egzamin. Te pieniądze jakby nie chodzą, nie są przesunięte automatycznie z codziennych obowiązków na te obowiązki dodatkowe. I wydaje mi się, czy jestem głęboko przekonana, że to może powodować niechęć dyrektora szkoły publicznej i nauczycieli w tych szkołach, które nie mają doświadczenia z ED, a takich jest jednak zdecydowana większość. I tutaj chciałabym, żeby się pani minister odniosła do tych moich wątpliwości.
Dziękujemy z panem Bogiem.
Dziękuję. Rzeczywiście myślę, że trzeba przeformatować to nauczanie domowe, ale broń Boże, proszę się nie denerwować, w stronę ograniczenia możliwości nauczania domowego, edukacji domowej, bo żadne z moich działań nie będzie zmierzać do tego, żeby ograniczyć wolność rodzica i żeby przymusić do określonych zachowań. Ale jeszcze raz powtórzę. Rzeczywiście mówimy o uszczelnieniu systemu i mówimy o tym, bo to policzyliśmy po prostu, ile kosztują te zajęcia dodatkowe. W tej chwili przedstawiają nam niektóre stowarzyszenia biznesplany, rozmawiamy z dyrektorami, którzy liczą, jak wyglądają te zajęcia dodatkowe. I jeszcze raz pokażę, uczeń, który jest w szkole publicznej, wiejskiej, jest od rana do wieczora w szkole. 5 dni w tygodniu. Ma 7 tysięcy, a trochę ponad 4 ma ten uczeń, który jest w nauczaniu domowym, czyli na jego zajęcia dodatkowe i egzaminy, to proszę zobaczyć, że nie są to duże dysproporcje. I martwi się pani, że rzeczywiście szkoła może być niezainteresowana, że traci na takim uczniu, że ma dodatkowe obowiązki. Nie, dokładnie, odwrotnie. To znaczy, jeżeli dziecko wychodzi z systemu i dzieci są uczone przez odpowiedzialnych rodziców, to on właśnie ma o tyle mniej obowiązków. To znaczy, on tego dziecka nie uczy. On tylko przy okazji organizowaniu zajęć dodatkowych dla całej szkoły, dla klasy trzeciej, dla klasy szóstej, pozwala i dostaje na to pieniądze dodatkowe, żeby uczestniczyło w tych zajęciach dziecko z edukacji domowej. Czy jeżeli organizuje egzaminy, nie wiem, w swojej szkole, to przy okazji organizuje te egzaminy z edukacji domowej. Dokładnie jest odwrotnie. Nauczyciele czy dyrektorzy są wprost zainteresowani właśnie takim finansowaniem i nie jest to dla nich szukanie oszczędności. Jeżeli będą zdarzały się takie wypadki, to ja proszę o po prostu maila z konkretną nazwą szkoły i konkretnym utrudnieniem, dlatego że my nie możemy uogólniać. Musimy te bariery eliminować wprost. To znaczy, dochodzi do zdarzenia, prawda? Trzeba to zdarzenie wyeliminować. I też proszę, mówmy wreszcie o szkole tak, jak trzeba. To znaczy, szkoła nie jest biznesem. Szkoła nie prowadzi publiczna działalności gospodarczej. Szkoła nie jest po to, żeby zapewnić sobie zysk. My tam razem z samorządem odpowiadamy za edukację dziecka. I jeszcze, kiedy mówimy o tych zajęciach dodatkowych, proszę Państwa, my się też nie możemy zgodzić z tym, że oto powstają nam niepubliczne szkoły, które nazywają się zajęcia dodatkowe. i uznajemy, że to jest normalnie funkcjonująca, niepubliczna szkoła, gdzie podpisuje się jakieś umowy, gdzie się martwi, że te umowy trzeba wypowiedzieć. Nie, proszę Państwa, nauczanie domowe zostało wymyślone zupełnie inaczej. Mało tego, ja byłam przy całym tym procesie ustawy, tak jak z ustawą z 2008 roku, w której przewidywałam, co się będzie działo w systemie edukacji, między innymi jeżeli chodzi o likwidację szkół. Ja wtedy byłam w Komisji Edukacji, Sejmowej Komisji Edukacji. Całym sercem byłam za nauczaniem domowym i za edukacją domową, ale w bardzo racjonalnych, finansowych granicach. Jeszcze raz powtórzmy sobie, nauczanie domowe jest prywatną decyzją, prywatnym nauczaniem. Nigdy nie były tam zaplanowane pieniądze dla rodzica. Rodzic musi mieć dziecko przyporządkowane do szkoły po to, żeby w dowolnym momencie, jeżeli będzie taka wola rodzica, wejść do systemu, a jednocześnie musi szkoła zapewnić mu zajęcia dodatkowe. Tylko i wyłącznie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na Maria wieku teraz i zawsze.
Paweł Skask pod Warszawą.
Prosimy.
Ja mam takie pytanie odnośnie nauczania domowego. Może najpierw od tego. Panie minister, na pewno przyszłość naszej ojczyzny jest pani szczególną troską, jako że odpowiada pani za formowanie młodego pokolenia. Sięgając historycznie, już kanclerz Jan Zamoyski mówił o kluczowym dla przyszłości Polski znaczeniu kształcenia młodzieży. Wiem, że w Polsce rodzice mają prawo do domowej edukacji swych dzieci, co jest zgodne z polską tradycją, gdyż kiedyś elity naszego narodu w większości odbierały domową edukację. Chciałbym zapytać jeszcze raz, jak pani postrzega znaczenie domowej edukacji dla rozwoju Polski, dla wzmocnienia naszego narodu w przyszłości. A druga rzecz odnosi się tego, tej dobrej zmiany. Od kiedy Prawo i Sprawiedliwość decyzją Polaków zdobyło większość mandatów w parlamencie, medialnie jest obarczana odpowiedzialnością za stan kraju i decyzję administracji poprzedniej. Tymczasem większość resortów dokonuje pewnej zmiany w Ministerstwie Edukacji Narodowej, ale poza tym naszym Ministerstwem Edukacji nie pojawili się nowi ludzie. Cały czas są ludzie, ci, którzy rządzili przez ostatnie 8 lat, a tym ludziom wyborcy pokazali czerwoną kartkę. Kiedy więc będą nowi urzędnicy, nowi kuratorzy, kiedy będą naprawione szkodliwe dla kraju decyzje poprzedniej ekipy? Myślę tu szczególnie o podręczniku pani Kluzik-Rostkowskiej, która demoralizuje i niszczy dzieci, a pani jako osoba wierząca powinna go widzieć i przeglądać i tym bardziej wycofać to, co nie jest zgodne z pani wiarą, o której pani deklarowała parę minut temu.
To wszystko, panie Pawle?
No miałbym jeszcze więcej pytań, ale, ale myślę, że dam też innym szansę skorzystać.
Dziękujemy
prosiłbym
panu.
Prosiłbym się odnieść do tych tematów. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. No słusznie pan wyraził emocje i oczekiwania wyborcy, który inwestował w Prawo i Sprawiedliwość. Jesteśmy w ministerstwach troszkę powyżej 2 miesięcy. W wypadku Ministerstwa Edukacji to są dwie zamknięte ustawy, które wchodzą w życie. Jeden projekt, który już jest w międzyresortowych uzgodnieniach. Trzeci, który się kończy pisać, który odkręca to, co można natychmiast odkręcić, co zostało zepsute przez 8 lat. W edukacji, tak jak w życiu każdego człowieka, to co się czyniło przez 8 lat wymaga kolejnych 8, żeby to naprawić. My oczywiście zamykamy się w kadencji, tak jak ojciec dyrektor zachęcał nas do tego, żeby dać radę. Ja jestem przeświadczona o tym, że 4 lata na kolejne lata zmienią system edukacji, tak żeby rzeczywiście wychodził naprzeciw tym, którzy nam zaufali, ale również tym, którzy głosowali na inne ugrupowania wychowanie albo ci, którzy zostali w domu, dlatego że zależy nam na młodym człowieku, na dziecku, żeby po prostu był właściwie wyedukowany. Mówi pan o kuratorach. No, my żyjemy w państwie, w którym no, trzeba zmieniać przepisy. Właśnie dlatego spieszyłam się z sześciolatkami, bo w pakiecie zmian ustawy o systemie oświaty byli również kuratorzy. 23 stycznia wchodzi w życie ustawa, gdzie zmieniamy mechanizm podporządkowania kuratora, który bardziej będzie zależał od ministra edukacji, skoro razem musimy dokonywać zmian. I myślę, że w ciągu miesiąca do 23 stycznia będziemy mieć wybranych nowych kuratorów. Jeżeli chodzi o urzędników, no słyszał pan całą wrzawę medialną na temat służby cywilnej. Między innymi ta zmiana ma uwolnić i ministerstwa i spowodować, że rzeczywiście damy szansę szczególnie młodym ludziom, którzy zupełnie inaczej patrzą na edukację, żeby mogli zmieniać razem z nami tę rzeczywistość. Podręcznik jest rzeczywiście dużym zmartwieniem. Generalnie podręczniki to to, o czym mówiłam, o tej potrzebie silnego nadzoru i tego departamentu podręczników i programów, bo to jest bardzo długi proces i długi mechanizm. Nie można jednego dnia przyjść, powiedzieć, wyrzucamy do kosza wszystkie podręczniki, szczególnie ten, o którym dyskutujemy, 1-3. On zostanie na pewno dokończony, w sensie trzecia klasa, nie byłam w stanie niczego zmienić ani zatrzymać, ale oczywiście on jest w naszej dużej trosce i też decyzje będą w ciągu najbliższych dosłownie 2-3 miesięcy, co zrobić z tym podręcznikiem, znaczy my już wiemy, co z tym czy z takimi zapisami zrobić. Też musi być jeszcze kilka recenzji tego podręcznika po to, żeby podjąć decyzję, czy dalej Ministerstwo Edukacji jest wydawnictwem, czy tylko mówi o tym, że jest darmowy podręcznik, wprowadza podstawy programowe i na przykład dobiera w drodze konkursu te, które na te podstawy odpowiadają, ale nie więcej niż 3. To są bardzo ważne decyzje i one też będą musiały zapaść w ciągu najbliższych dosłownie 2 miesięcy. Proszę zauważyć, 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, nasza aktywność właściwie od 2 miesięcy i ile strategicznych decyzji już podejmujemy, żeby móc przygotować się do tych największych zmian. I słyszałam oczywiście troskę pana o nauczanie domowe, ale chcę powiedzieć znowu i wcale nie unikam dyskusji. Jestem ministrem edukacji narodowej. Ministrem, który odpowiada za realizację konstytucji, przede wszystkim szkoły publicznej. Nie możemy powiedzieć sobie o to, że system, że na system się nie zgadzamy, w związku z tym wyrzućmy publiczną edukację. Nigdy czegoś takiego nie powiem. Jestem po to, żeby właśnie tę edukację zmienić, żeby coraz większa grupa rodziców była z tej edukacji zadowolona, żeby dzieci były właściwie kształcone, a jest tyle form, do których również, czy na które płaci państwo, czyli pan również, tak? Bo państwo to obywatele i podatki, które dają możliwość na wolność rodziców, którzy mogą się organizować w najprzeróżniejszy sposób. Ale znowu, skoro mamy system, nawet w najbardziej liberalnych krajach, gdzie mamy przede wszystkim do czynienia z prywatną edukacją, a ja nie dopuszczę do tego, żebyśmy w Polsce mówili o prywatnej edukacji jako tej podstawowej formie, jako dodatkowa, jako wolność rodziców, tak. I stąd też państwo, szanując podatnika, wskazuje na te miejsca i te elementy, gdzie publiczne pieniądze rzeczywiście płyną, żeby wesprzeć formę niepubliczną. Ale jest gdzieś granica przy całym szacunku dla rodziców, którzy w różnych formach edukują.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i panią minister.
Dziękuję.
Ja mam na imię Bożena, dzwonię z Bawarii. Jestem eks-nauczycielką i to jest ważne, że jestem trochę po 50 teraz. I mam pytanie do pani minister, takie trochę z przeszłości, ale dotyczące teraźniejszości oczywiście, o kształceniu nauczycieli w Polsce, które znają właściwie, no mnie już to akurat nie dotyczyło, ale jeżeli jest się nauczycielem, to się wie, czego uczniowie potrzebują. Jest taka, była taka sprawa jak licea pedagogiczne. To dotyczyło jednej generacji jeszcze przede mną. Były studium nauczycielskie dwuletnie. Uczniowie do ósmej klasy szkół podstawowych, nawet do liceum naprawdę nie potrzebują ani ludzi z doktorów, z tytułem doktora, ani magistra. Tam potrzeba nauczyciela z duszą. Teraz troszeczkę jest to o tyle zliberalizowane, pewne rzeczy dotyczące kształcenia, że troszkę jest ta nauka spłaszczona co do programów. Mówię bardzo ogólnie, bo chcę zaraz zakończyć. A nauczyciele, którzy się ciągle dokształcają w takim systemie, jak jest teraz, naprawdę opuszczają te dzieci. Co dzieci mają z tych nauczycieli kształcących się zaocznie, dokształcających się, których ciągle nie ma? Gdzie są zastępstwa, gdzie przeróżne są niewłaściwości z tym związane? I moje pytanie jest takie, czy kiedykolwiek może to wziąć, można to jeszcze wziąć pod uwagę o zmianie kształcenia nauczycieli? Nie dokształcania ciągłego, że przed emeryturą nauczyciel osiąga na przykład, uzyskuje tytuł magistra. I co z tego mają uczniowie? To jest jedyne moje pytanie i dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo za pytanie. Ja cały czas podkreślam swoją troskę o nauczyciela. Chcę, żeby odzyskał autorytet, który często mu przez ostatnie lata odbierano i żeby zauważono, że rzeczywiście jest bardzo ważnym elementem szkoły, że tak jak bez ucznia szkoły nie ma, tak trudno sobie wyobrazić, żeby szkoła funkcjonowała bez dobrze przygotowanego nauczyciela. Rzeczywiście ma pani rację. W Polsce doskonalenie nauczycieli wymknęło się spod kontroli. Legendy krążą o różnego rodzaju firmach szkoleniowych, nad którymi nikt nie ma żadnej kontroli, które zatrudniają do kształcenia nauczycieli zupełnie przypadkowe osoby. Anegdoty nauczyciele sobie opowiadają, szczególnie ci z 15-20-letnim stażem, kiedy zasiadają i szkolącym jest właśnie świeżo upieczony absolwent jakichś studiów, który usiłuje im mówić, jak wyglądają zajęcia w szkole. To oczywiście jest skrajny przypadek. Ja rozmawiam na ten temat z panem ministrem Gowinem, dlatego że my musimy, i to się wydaje być w tej chwili najłatwiejsze do wykonania, żeby rzeczywiście razem odpowiadać za wzmocnienie tej edukacji przyszłych ewentualnych nauczycieli. To po pierwsze. Po drugie, żeby, a przyjdzie na to za moment czas, dlatego że będziemy wprowadzać tak zwany zintegrowany system kwalifikacji, gdzie między innymi będziemy nadawali odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty firmom szkolącym, więc będzie potrzeba takiej głębokiej analizy wszystkich tych firm, które są na polskim rynku, bo tak naprawdę to ta edukacja szkolnictwa wyższego powinna dbać o nauczyciela. Jeżeli on ma problem, to on raczej powinien wracać, jeżeli nawet na dodatkowe zajęcia, czy na jakieś doskonalenie, to przy swoich macierzystych uczelniach. ale to jest ideał. Natomiast mam wrażenie, że trzeba trochę odwrócić sytuację w doskonaleniu nauczycieli. To znaczy posłuchać, czego nauczyciel potrzebuje i czego potrzebuje dyrektor. Teraz mamy taką oto sytuację, że firmy szkoleniowe, chcąc uzyskać właściwą liczbę słuchaczy, która zapewni im zwrot pieniędzy europejskich, bo właśnie wygrali jakiś projekt na szkolenie, po prostu przychodzą i no, w sposób często bardzo agresywny namawiają na różnego rodzaju doskonalenia, szkolenia, które są po prostu nieefektywne. Ja dziękuję, że pani na to zwraca uwagę, bo to jest również bardzo ważny element w edukacji, żeby ten nauczyciel był przy dziecku, uczył się wtedy, kiedy jest taka potrzeba, nie musiał niczego robić na siłę.
Szkoły demokratyczne w Polsce, jest coś takiego? Ktoś kiedyś mi zadawał pytanie, ale może jeszcze jeden telefon przed podsumowaniem. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i panią minister. Bardzo się cieszę, że pani minister jest, jak to się mówi, z firmy tych, którzy kiedyś uczyli. Bo najczęściej się zdarzało, że ktoś był, kto nie miał pojęcia, co znaczy nauczać.
Proszę nam powiedzieć, pani ma na imię?
Anna.
Dziękuję.
Ale mam takie też pytanie, bo cały czas kładziemy nacisk na dobro dziecka i oczywiście kształcenie nauczycieli i dokształcanie, ale problem też jest taki, że można by było podjąć jakieś kwestie dotyczące edukacji rodziców. Bardzo często, kiedy teraz nawet wszedł system dziennika elektronicznego, to ten kontakt z rodzicem się jednak zatraca. Bardzo często jest sprawdzany nauczyciel, czy wszystko było dobrze i tylko jedynie się pojawiają na albo półrocze, kiedy trzeba odebrać kartkę lub nawet internetem przesłać jakie oceny. Więc moja taka kwestia, żeby podjąć też współpracę z rodzicami i może jakieś nawet edukacyjne rozmowy, nie tylko w szkołach, ale przede wszystkim na forum całym. Nie wiem, jak pani minister się do tego odnosi. Bo powiem szczerze, ucząc tak w różnych, i w gimnazjum, i w podstawówce, i w przedszkolu, to jeszcze najlepszy kontakt z rodzicem to jest w przedszkolu i w podstawówce. A w gimnazjum to już jest troska tylko nauczyciela, żeby rodzic się zgłosił. To jest taka moja kwestia i proszę odnieść, jeśli można. I dziękuję bardzo za wspaniałą dzisiejszą audycję.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Ja bardzo dziękuję. Wymknęło się pani, że jestem z branży i z firmy. Tak, bo jestem nauczycielem. Uczyłam, tak jak mówiłam, w liceum w Świebodzicach języka polskiego przez 17 lat. Wcześniej 2 lata w szkole podstawowej. I rzeczywiście wiemy, na czym szkoła polega. Też mam przyjaciół, koleżanki, kolegów, z którymi utrzymywałam cały czas kontakt i którzy bardzo rzetelnie i uczciwie, tam nikt mnie nie okłamuje, ani też nie udaje niczego przede mną, na bieżąco mówi, jak ten system się zmienia. Rodzice byli u mnie. Rodzice byli u mnie z różnego rodzaju stowarzyszeń, organizacji, mówiąc, że też nie czują się dobrze, że nie widzą swojego miejsca, że chcieliby mieć więcej tego miejsca w szkole. I to taka nasza współodpowiedzialność. Myślę, że trzeba razem usiąść, to znaczy gremia nauczycielskie i gremia rodziców, których rzeczywiście skutecznie odpędziliśmy od szkoły, bo w którymś momencie mówiliśmy, że są nam niepotrzebni, później żeby pozbierali składki, później żeby się nie wtrącali. Nauczycielowi wytrącono różnego rodzaju narzędzia, argumenty do tego, żeby być autorytetem dla ucznia i partnerem dla rodzica. Kwestia na przykład odwoływania się od oceny z zachowania, kiedy Rada Pedagogiczna uznaje jednak, że to to zachowanie jest takie, a nie inne, jest tylko drobiazgowym takim elementem, który pokazuje, w jaki sposób no też ograniczono miejsce nauczyciela. To też jest zaplanowane w dyskusji. Ustawowo pewnie to się słabo da zorganizować, bo można zapisać, jakie są prośby, czy jakie są obowiązki rodzica na przykład w programach wychowawczych. Mówiąc szczerze, to ja się dziwię, bo to jest przecież tak ważne. Rozmowa z nauczycielem, taka empatia, takie emocje, które się nawiązują pomiędzy wychowawcą a poszczególnymi nauczycielami. Ale myślę, że wspólnie musimy się z nauczycielami właśnie zastanowić, jak doprowadzić, żeby i w gimnazjum, póki co w liceum, żeby rodzice po prostu byli z nami, żebyśmy byli partnerami, bo wtedy mamy też taką podwójną siłę oddziaływania na dziecko i dziecko czuje się bezpieczne, bo widzi rzeczywiście opiekunów z jednej i z drugiej strony i partnerów. Jednocześnie nie boi się przyjść z problemem, nie ucieka z problemem do grupy rówieśniczej, która nie do końca jest w stanie mu pomóc. Także dziękuję za przypomnienie i jednak pokazanie, jak to realnie wygląda.
Pani minister, bardzo dziękujemy za spotkanie. Dobiegł końca czas naszego programu, to rozmowy niedokończone. Czy jeszcze jest słowo, które chciałaby pani powiedzieć do naszych słuchaczy, gdy myślimy o temacie, który dziś zaproponowaliśmy wspólnie drogi rozwoju polskiej edukacji? To poważna sprawa.
Ja mam nadzieję na takie systematyczne spotkania, bo to ja jestem wdzięczna, bo naprawdę można cały czas rozmawiać i cały czas coś naprawiać. Przez następnych kilka lat w edukacji ciągle coś będzie się działo, ale to my tu mamy dyskutować, natomiast musimy tak zorganizować te zmiany, żeby dziecko, rodzic i nauczyciel jak najmniej to dostrzegał. To musi być tak elastyczne i musimy też umawiać się na takie niedokończone rozmowy. Ojciec dyrektor się martwi o nas, ale one są dla nas doskonałe, bo no, nie mamy wyrzutów sumienia, że jest coś zrobione w ciągu, że coś trzeba zrobić w ciągu dnia w ministerstwie, bo tyle jest obowiązków. Więc ja bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję ojcu dyrektorowi, ojcu prowadzącemu za bardzo merytoryczną dyskusję na temat polskiej edukacji. Widać, że jest troską naszych obywateli i to ja proszę o dyscyplinę i systematyczność w takich spotkaniach.
Dziękujemy bardzo. Zdrowia życzymy dla pani minister, wytrwałości i dla zespołu, z którym pani pracuje. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem była pani Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Dziś temat drogi rozwoju polskiej edukacji. Dziękuję również Państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony. Były to rozmowy niedokończone.